Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa na rozmowy niedokończone. Wojna cywilizacji to kontynuacja naszego spotkania, które podjęliśmy w pierwszej części w telewizji Trwam i w Radiu Maryja tuż po godzinie 18:00. W drugiej części kontynuacja naszego spotkania. Nasi goście, ksiądz profesor doktor habilitowany Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Witam serdecznie, księże profesorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże i także Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej.
W Toruniu. Tak jest. Pan profesor doktor habilitowany Grzegorz Kucharczyk, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Witam serdecznie, panie profesorze.
Szczęść Boże.
I pan profesor doktor habilitowany Mieczysław Ryba, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Witam serdecznie, panie profesorze.
Szczęść Boże.
W pierwszej części podjęliśmy już wiele wątków dotyczących wojny cywilizacyjnej. O tej porze są także nowi słuchacze Radia Maryja, także ci, którzy mają stosowną porę, aby odbierać sygnał Radia Maryja poza granicami ojczyzny. Myślimy także o naszych słuchaczach za wielką wodą. Wojna cywilizacji. Księże profesorze, panowie profesorowie, zróbmy takie krótkie słowo wprowadzenia, które będzie rzeczywiście dookreśleniem tej sytuacji, w której się znajdujemy. Geneza tego konfliktu, który przelał się na ulice naszych miejscowości, jest na pewno wielopłaszczyznowa. Dlatego bardzo bym prosił na początku księdza profesora, doktora habilitowanego Pawła Bortkiewicza. Wojna cywilizacji. Księże profesorze, poczyńmy słowo wprowadzenia, później także poproszę panów profesorów, a wiele rzeczywiście wątków i spraw zostanie także uwypuklonych przy telefonach naszych słuchaczy. Bardzo proszę księdza profesora.
Dziękuję serdecznie. Cieszę się, że mam w tym momencie możliwość powiedzenia kilku słów, których nie wypowiedziałem w tej pierwszej telewizyjnej części. Mianowicie chciałbym nawiązać do bardzo ciekawego zdarzenia, które miało miejsce 15-16 października, a więc tydzień przed wybuchem rewolty na naszych ulicach. Była to konferencja organizowana w tych dniach z inicjatywy pana posła Patryka Jakiego w Warszawie, zatytułowana na zderzenie kulturowe w Unii Europejskiej, czy Polska ma szansę. Wspominam o tym wydarzeniu przede wszystkim dlatego, że w czasie kilku paneli, które tam miały miejsce w ciągu dwóch dni, wśród niektórych uczestników pojawiły się głosy krytyczne w stosunku do tego określenia zderzenie, nie mówiąc już o określeniu wojna, ponieważ ci, którzy utożsamiali się z tym tytułem, tak jak ja, używaliśmy zamiennie tych sformułowań, zderzenie, wojna cywilizacyjna. Pojawiły się głosy, że to jest zdecydowanie przesadzone, że można mówić jedynie o pewnych napięciach kulturowych czy społecznych, które dzisiaj się objawiają. Większość z nas zwracała uwagę, że u podstaw tych, nazwijmy to umownie, napięć, leżą jednak bardzo radykalne różnice ideowe, leżą zupełnie inne koncepcje człowieka, wolności, społeczeństwa. I w związku z tym te różnice są tak dalekie, tak głębokie, że nie sposób mówić tutaj o napięciach. Toczy się rzeczywiście wojna, toczy się zderzenie, które ma charakter rewolucyjny, ma charakter wojenny. I swoistą ilustracją tych refleksji stały się właśnie te wydarzenia od 22 października, kiedy na skutek zupełnie oczywistej, legalnej decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł to, co rozum ludzki nakazuje orzec, rozum kierujący się zwykłą logiką, pozwala dostrzec, że jeżeli ustawa prawna mówi, można zabijać dzieci upośledzone, natomiast konstytucja mówi, każdy człowiek ma prawo do życia, to są to dwa akty zupełnie ze sobą sprzeczne. I w związku z tym Trybunał orzekł, że ta ustawa w kwestii dotyczącej aborcji eugenicznej jest po prostu niezgodna z konstytucją. Okazało się jednak, że to orzeczenie stało się właśnie impulsem do rewolty, która bardzo szybko rozlała się na naszych ulicach. Z jednej strony jako protest przeciwko rządzącym. Na Facebooku pojawiły się, przed chwilą właściwie przeglądałem takie naklejki facebookowe, które pokazują takie hasło: chciałbym, życzę sobie abortować rząd. To jest takie hasło, które, jak się okazało, jest dzisiaj mocno propagowane i oczywiście, że jeden z aspektów tych protestów to był właśnie protest i to jest protest polityczny, ale jeszcze głębiej leży protest cywilizacyjny, czego dowodem jest to, że Kościół, który nie był stroną tego sporu, przedstawiciel Kościoła nie zasiada w Trybunale Konstytucyjnym. Kościół nie był instytucją, która złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Mimo tego, oczywiście uderzający w życie, uderzyli w sferę polityki, partii rządzącej, ale głębiej jeszcze uderzyli właśnie w Kościół, pokazując, że spór, który został wywołany i który oni podejmują w postaci agresji, próby przemocy, zawładnięcia rzeczywistością, ma charakter dogłębnie cywilizacyjny. A więc, krótko rzecz ujmując, chcę stwierdzić to, że wyrażenia typu zderzenie cywilizacyjne czy wojna cywilizacji, które dzisiaj nam towarzyszy w naszym spotkaniu, jest w moim przekonaniu, a myślę, że jest to wręcz oczywiste stwierdzenie, jest określeniem na wskroś prawdziwym, niezależnie od grozy tego stwierdzenia, bo oczywiście jest to stwierdzenie bardzo mocne, bardzo dobitne, ale po prostu prawdziwe.
Pan profesor, doktor habilitowany Grzegorz Kucharczyk, bardzo proszę, panie profesorze.
Bardzo dziękuję. Ja chciałbym dodać tutaj pewną perspektywę historyczną, o której już wspominałem podczas naszego telewizyjnego wejścia, że to, co my obserwujemy w ostatnich dniach na ulicach polskich czy niektórych polskich miast, nie jest przyczyną, tylko skutkiem, jest pewnym przejawem. Niestety miały dłuższą historię, gdy chodzi chociażby właśnie o epatowanie, nawet nie antyklerykalizmem, nie chrystianofobią czy nienawiścią do chrześcijan, tylko wprost chrystofobią, nienawiścią do samego Chrystusa. To jest ważne rozróżnienie, żeby te pojęcia rozróżniać, bo często stosują, zwłaszcza media liberalne, takie podejście, no, że to są takie właśnie, no może antyklerykalne ekscesy. Nie, jeżeli ktoś przerywa mszę świętą odprawianą w kościele, w katedrze, tak jak w katedrze poznańskiej, no to nie jest dowód na antyklerykalizm, czy nie tylko na chrystianofobię, ale wprost na chrystofobię. To Chrystus jest traktowany przez owych rewolucjonistów jako główny wróg. Tak zawsze zresztą było przy wszystkich rewolucjach i to widzieliśmy także, warto pamiętać, już w tak bardzo spektakularny, dramatyczny sposób, gdzie ten intensywny zapach siarki się unosił. To był sierpień 2010 roku na krakowskim przedmieściu, bezczeszczenie krzyża i naigrywanie się z męki pańskiej. Warto zwrócić uwagę, że ta gwałtowność tych reakcji obozu rewolucji, przynajmniej w mojej ocenie, jest uwarunkowana tym, że prawdopodobnie oni nie byli przygotowani jeszcze na ten czas, to znaczy jeszcze być może nie została osiągnięta masa krytyczna i w tym momencie przyszło orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, wobec którego oni nie mogli przejść obojętnie, więc tak zareagowali, ale z taką furią, ponieważ to jakoś krzyżowało im plany tej dalszej pracy, w cudzysłowie, nad umysłami i sercami szczególnie młodych pokoleń Polaków i wylegli na ulicę właśnie ci zwolennicy tolerancji i postępu, w cudzysłowie, no bo poczuli się, że ktoś im staje tu naprzeciw, ktoś im krzyżuje te plany. Jak popatrzymy w ogóle w takiej dłuższej perspektywie historycznej na dzieje Polski po 1989 roku, no to mamy właśnie do czynienia z takimi powtarzającymi się, ale z różnym natężeniem, właśnie wzmożeniem tej fali rewolucyjnej w sensie odwrócenia się od dziedzictwa kulturowego Polski, które wyrosło z chrześcijaństwa. Przypomnijmy sobie rok 1991. To była To była pierwsza pielgrzymka świętego Jana Pawła II do Polski po upadku komuny i Ojciec Święty zarysował program budowy trzeciej niepodległości w oparciu o skałę dekalogu. I to się spotkało jeszcze nie z taką furią, ponieważ to jeszcze są czasy sprzed internetem, gdzie jak wiadomo w internecie ta fala hejtu przeciwko osobom wierzącym jest szczególnie mocna, ale też pewna gazeta, która wtedy sprawowała niemal monopol medialny na polskim rynku, stwierdziła, że papież nie zrozumiał polskiej demokracji, nie zrozumiał polskiej wolności. Nakrzyczał i pojechał, a w ogóle ile nas to będzie kosztować i tak dalej, i tak dalej. Więc to był taki pierwszy głos protestu przeciwko temu właśnie pokazywaniu wtedy jeszcze właśnie przez żyjącego, będącego z nami Ojca Świętego Jana Pawła II, jaka jest droga do budowy Polski, do budowy niepodległości w oparciu właśnie o skałę dekalogu. Potem mijają kolejne lata, oczywiście ta fala rewolucji na uniwersytetach, w mediach, w przestrzeni publicznej, ona pełznie i przybiera, i wylewa się w 2010 roku, też przy okazji żałoby po katastrofie smoleńskiej, która przy wszystkich innych kontekstach też była ujawnieniem sakrum, była ujawnieniem pewnej naturalnej też skłonności milionów Polaków do szukania w tych dramatycznych dniach grozy pociechy właśnie przy krzyżu, przy Matce Bożej, przy Kościele. I to trzeba było też, jak mówił jeden z posłów z Biłgoraja, którego nazwiska tu nie wymienię, uderzyć w podstawy godnościowe, prawda, osób wierzących. Stąd te satanistyczne manifestacje w 2010 roku w sierpniu. I teraz mamy kolejną odsłonę, prawda? I to, co obserwujemy wokół tych manifestacji, tych ulicznych, a więc kapitulację właściwie tych, którzy powinni być autorytetami. Ja mówię tutaj o środowisku naukowym. Ja nie jestem pracownikiem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, ale UAN to jest moja alma mater. To na Uniwersytecie Poznańskim broniłem doktorat, więc mam prawo też wyrazić opinię o tym skandalicznym, nie waham się tego tak określić, liście pani rektor czy rektorki UAM nowej, która właściwie podkreślając co prawda, że wyraża swoje prywatne poglądy, ale uczyniła to publicznie, poparła tych, którzy atakowali kościoły, którzy wulgaryzmami sypali i nie zająknęła się pani rektor w tym samym liście o tym, że potępia te akty wandalizmu, że ci, którzy głoszą tolerancję, są sami skrajnie nietolerancyjni. I to jest skandaliczne zachowanie w tym sensie, że rektor oczywiście każdy ma prawo do swoich prywatnych poglądów, ale trzyma je w sferze prywatnej, a nie upubliczna. Kiedy już je upublicznia, nie są prywatne i w tym sensie pracownicy UAM, którzy się czują solidarni z poglądami pani rektor, czują się w tym sensie uprzywilejowani, a ci, którzy nie, czują się przynajmniej niezbyt komfortowo, a jak wiemy po próbie linczu na profesorze Justynie Piskorskim na Wydziale Prawa i Administracji UAM, bo linczem nazywam próbę wyrzucenia go z skierowanej przezeń Katedry Prawa Karnego, organizowanie listów protestacyjnych, które łamią czy są ewidentnie przeciw niezawisłości sędziowskiej, ponieważ on był sędzią sprawozdawcą w Trybunale Konstytucyjnym w sprawie, o której mówimy, i wykonywał swoje obowiązki jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego. I w tym momencie dokonywanie na nim linczu przy bierności i władz wydziału i władz uniwersytetu, w tym pani rektor, jest absolutnym skandalem. To jest coś niebywałego. Nie dość, że tchórzostwo, to jeszcze poprzez to tchórzostwo namawianie innych do właśnie takich zachowań wobec pana profesora Piskorskiego. Więc te zachowania na uczelniach mieliśmy już wcześniej blokowano konferencje naukowe o ochronie życia, już wcześniej blokowano na różnych uczelniach wystawy poświęcone obronie życia i to robiono nie pod wpływem jakichś manifestacji ulicznych, tylko robiono to, no, widać z potrzeby serca, tak to nazwijmy. Więc tu mamy do czynienia, powtórzę już teraz kończąc, z kumulacją pewnych prądów, pewnych zjawisk, które były w Polsce po 89 roku, narastały. I cóż, no, widzimy w tych ostatnich dniach, że nic nie jest dane raz na zawsze, prawda, że to, co jeszcze nie tak dawno przy okazji 1050-lecia Chrztu Polski się chlubiliśmy tą tradycją chrześcijańską, dziedzictwem chrześcijańskim, jest, mówiąc językiem Jana Pawła II, jest darem danym, ale i zadanym, prawda? Trzeba go bronić, niekiedy fizycznie, ale przede wszystkim rozwijać duchowo, intelektualnie. Kończąc, chciałbym powiedzieć właśnie o tych obrońcach. Ci szlachetni ludzie to są ci, którzy stoją teraz nocami i bronią naszych świątyń, to są moim zdaniem ludzie, którzy po pierwsze doskonale wypełniają wskazania Soboru Watykańskiego II, który mówił o zaangażowaniu świeckich katolików w życie Kościoła, a po drugie w praktyce realizują wezwanie papieża Franciszka, żeby wstać z kanapy i ruszyć. I oni ruszyli. Szlachetni ludzie ze Straży Narodowej, z Klubu Gazety Polskiej i inni, wielu innych ludzi dobrej woli.
Pan profesor, doktor habilitowany Mieczysław Ryba. Bardzo proszę, panie profesorze.
To, że się wylało ta cała rewolucja na ulice naszych miast, może jest i jakimś opatrznościowym wydarzeniem. Bo wydaje mi się, że troszkę, jak mówił pan profesor Kucharczyk, troszkę może mieliśmy takie przekonanie, że żyjemy rzeczywiście w katolickim kraju, że nic złego się nie dzieje, a zasadniczo to, jeśli nawet się coś dzieje, typu marsze tęczowe, to zasadniczo chodzi tylko i wyłącznie o jakieś prawa uciskanych rzekomo grup i że no, jedyny problem, jaki istnieje, to może w tych jakichś zatwardziałych katolikach z Radia Maryja lub innych grup takich bardziej tradycyjnych, no bo oni nie są otwarci na tę przestrzeń tak mocno dialogiczną. No i tak po prostu zasypiając, czy też jak gdyby przykrywając problemy, które dotyczą szczególnie naszego młodego pokolenia, moglibyśmy jeszcze parę lat poczekać, a później, no gdzie mogliśmy się obudzić? Już nie wiem, czy się nie obudzimy. Proszę zwrócić uwagę, katolicka Irlandia, niedawno, kilka lat temu, w referendum przegłosowała aborcję, po prostu aborcję na życzenie, głosami katolików, głosami przytłaczającej większości narodu. A więc to jest też ta perspektywa, która może nas czekać, skoro dotknęło to Irlandię, a na naszych oczach widać, jak to mocno zakaża naszą młodzież, możemy tak skończyć. Wszystko zależy od tego, czy zastosuje się jeszcze jakąś receptę, która by powstrzymywała ten pochód. Proszę zwrócić uwagę, że tu jest bardzo, wieje dużą grozą, bo nawet tu nie chodzi o jakąś pozytywną ideologię, o jakąś wizję, która by no, cokolwiek niosła w sobie, jakiś ład społeczny innego typu. No tak jak mówił ksiądz profesor Gus, że jeszcze nawet ci rasiści, narodowi socjaliści mieli jakąś wizję tego panowania jednej wielojęzycznej rasy. To była zbrodnicza ideologia, ale gdzieś jakaś wizja temu towarzyszyła. Tym klasycznym marksistom z kolei społeczeństwo bezklasowe, oczywiście zbrodnicza ideologia, ale coś za tym było, jakaś myśl pozytywna. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj poza tym, żeby można było dokonywać aborcji, teraz w telewizji oglądałem, jak jedna z uczestniczek tych marszów, tam na Facebooku czy na innym portalu społecznościowym pokazuje, jak abortuje szczypcami dziecko i je zjada. To taki prawda happening, czy jakaś taka formuła wyrażenia się, no niezwykle okrutna, nie przerażająca wręcz, jak może młoda dziewczyna mająca całe powołanie macierzyńskie, w ten sposób się zachowywać. To dokładnie ilustruje ten nihilizm, który za tym stoi, czyli zagrożenia dla całego naszego życia społecznego są ogromne, bo to może wytworzyć, taka wizja świata może wytworzyć tylko pustkę, próżnię. Ona może niszczyć, dopóki jest kogo nienawidzieć. No, wulgarnie powiedzą o PiSie, wulgarnie powiedzą o Kościele, o księżach, ba, o Matce Bożej czy o Panu Jezusie, bo takie rzeczy przecież padały o tej aborcji Matki Bożej. Proszę przypomnieć sobie te hasła, to są rzeczy, wręcz gdybyśmy rozpatrywali to od strony teologicznej, to wprost satanistyczne. No niestety, tak trzeba to jasno powiedzieć. Więc jakie zniewolenia z tego duchowe mogą wynikać, to pewnie ksiądz profesor Bortkiewicz więcej jest w stanie powiedzieć, ja sam jestem tylko przerażony. Więc tutaj za tym, proszę też zwrócić uwagę, jest cały świat ten elitarny, przetłaczająca większość mediów, przetłaczająca większość artystów i wydaje się, że nawet ten świat nauki jest część świata nauki jakoś racjonalna, ale jednak coraz więcej tych, którzy popierają ideologię, a nie naukę. Proszę jeszcze przypomnijmy sobie te wszystkie kwestie, które najpierw działy się w przestrzeni czysto artystycznej. Kiedy pojawiały się jakieś spektakle typu Mein Kampf, Golgota Piknik, kiedy dochodziło do znęcania się nad symbolami religijnymi w sposób niewyobrażalnie wulgarny, to tylko pokazywało, o co chodzi ideologom. Oni w tej formie artystycznej, tam gdzie mieli alibi, bo to sztuka, a więc sztuka rzekomo nie podlega ocenie, manifestowali te swoje poglądy, te swoje też uczucia. I to też gdzieś wsiąka. To wsiąka w tę naszą inteligencję, która się tym karmi, tym dekonstruktywizmem na niewyobrażalną skalę. Ta inteligencja przekazuje to młodemu pokoleniu, albo własnym dzieciom, albo na tych, na których mają wpływ. No i te dzieci pozbawione jakichś większych ideałów, większego celu życiowego, gdzieś odreagowują później, już w formie, nie wiem, czy to jeszcze dla nich zabawa, czy to już na poważnie, w każdym razie na pewno niesie to z sobą duże konsekwencje. To jest sytuacja rzeczywiście wojny cywilizacyjnej, a może nawet wojny religijnej, bo oczywiście ten atak na kościoły, niczym nie sprowokowany, gdyby jeszcze biskupi o tym zadecydowali. Tylko świadomość jest taka, że to z chrześcijaństwa wynika taki, a nie inny porządek świata, takie, a nie inne rozumienie świata. Tak naprawdę cała nasza kultura, ta tradycyjna, na tym stoi. I w sferze etycznej, i w sferze poznawczej, nawet w sferze wytwórczej. No a przede wszystkim daje ostateczne uzasadnienie, ostateczny cel ludzkiego życia. W związku z czym, jak się zniszczy religię, nie ma nic w kulturze. Nie ma nic w naszej cywilizacji. Ponieważ jeśli zaneguje się Boga, to w istocie neguje się też godność osoby ludzkiej jako takiej. Już można sobie spekulować na zasadzie czysto medytacyjnej, czy talmudycznej, czy o kiedy życie ludzkie się zaczyna. Można w ogóle do prawa podchodzić nieracjonalnie, tylko czysto wolontarystycznie. Wszystko można. Więc w tym sensie, jeśli się podniosło rękę na Kościół, na Pana Boga, to w istocie chce się tej wojny kulturowej na całego. Kwestia jest taka, że ja się już tyle nasłuchałem w różnych dyskusjach, również z pewnymi ludźmi Kościoła, że tu trzeba ciągle nie mówić o zagrożeniach. Brońcie, Panie Boże, o zagrożeniach, bo jak ktoś powie o zagrożeniach, to przecież to jest niedobre, bo ludzie się zmartwią. Tylko trzeba mówić o tym, o samych rzeczach pozytywnych, tylko trzeba mówić o tym, że się kochajmy. Tylko co to znaczy kochajmy się? Trzeba najpierw to wytłumaczyć. Jak nie mówić o zagrożeniach? Jak nie mówić naszej młodzieży o zagrożeniach, skoro czołgi jeżdżą po ulicach i jeśli oni wyskoczą, to ich rozdepczą? Proszę zwrócić uwagę, jaki to jest brak odpowiedzialności duszpasterzy, czy też ojców. Przynajmniej dwóch z nas jest ojcami biologicznymi, a ojciec, a księża są ojcami duchowymi. Przecież to jest, proszę zwrócić uwagę, jakie to są zagrożenia i jak bardzo trzeba je opisać po to, żeby uchronić tych maluczkich, bo pamiętajmy, że to minie i te demonstracje miną i i te profanacje miną, ale coś zostanie w duszach ludzkich. Ci ludzie będą dorastać i to w szybkim tempie. I pytanie, z jaką Polskę będą chcieli, tak? Lub jaka będzie odpowiedź tej katolickiej młodzieży, tej katolickiej części. Czeka nas wielka batalia o duszę narodu. Pytanie jest, czy będziemy w stanie temu sprostać.
Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, księże profesorze, w błędzie zatem jest ten, kto uważa, że chodzi tylko o orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. To był tylko pretekst. Batalia toczy się o znacznie większą stawkę i cenę, o być albo nie być naszego narodu, może inaczej o tożsamość naszego narodu. W tych różnego rodzaju wystąpieniach i wpisach w internecie osób, które stoją za organizacją tego protestu kobiet, no wprost są werbalizowane niektóre postulaty. Chcemy świeckiego państwa, chcemy dymisji rządu, trzeba wtargnąć do kościoła i niszczyć fasady budynków, cytuję, trzeba robić to, co się czuje, to, co jest potrzebne i to, na co zasłużył kościół i kler. Właśnie to jest tolerancja dla katolików. I słowa dalej z cytatu: drodzy katolicy, na razie jest tak, że macie szansę sprzeciwić się waszemu kościołowi. To jest ostatnie ostrzeżenie. Koniec cytatu.
To ostatnie ostrzeżenie pochodzi z ust takiej bardzo sympatycznej, inaczej lesbijki, jak wiemy, która rzeczywiście jest jedną z takich głównych organizatorek i autorek tych haseł. Ale pozwoli ojciec, że ja króciutko spróbuję odwołać się do dwóch wcześniejszych tutaj wątków. Znaczy jeden taki jeszcze o charakterze takim pewnego dopowiedzenia do słów pana profesora Kucharczyka, który mówił właśnie o liście mojej, pani rektor. Ja chcę tylko zwrócić uwagę, że poprzednik, pani rektor, jakiś czas temu wystosował najpierw samodzielnie list, a później przypuszczam, że stał się ten list inspiracją dla całego kolegium rektorów, prezydium kolegium rektorów akademickich szkół polskich, którzy skrytykowali niektórych duchownych za mowę nienawiści. Mówię to oczywiście tak wielkim skrótem, ale doskonale było wiadome, że chodzi tutaj o krytykę wypowiedzi księdza arcybiskupa profesora Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego, jego słynne kazanie dotyczące ideologii gender jako tęczowej zarazy. Te słowa zostały wtedy błyskawicznie skrytykowane przez elitę intelektualną i administracyjną w postaci kolegium rektorskiego. Natomiast tak jak pan profesor słusznie zauważył, obecna pani rektor uniwersytetu, popełniając błędy natury opisu, oceny sytuacji prawnej, będąc literaturoznawcą, językoznawcą, nie podjęła się w żadnym stopniu oceny tego, co jest wulgaryzacją naszej kultury. Właśnie w tych dniach w sposób, no powiedziałbym, wręcz bezprzykładny, bo to właśnie nasi, pożal się Boże, koledzy i koleżanki z uniwersytetów, którzy mówią, że przemawiają w tej chwili jako zwykli obywatele, co pan profesor też przypominał w części telewizyjnej, no wypowiadają się w sposób, którego my tutaj obecni nie jesteśmy w stanie zacytować, bo trzeba by było stosować albo gwiazdki w wersji tekstowej, albo też PPP, prawda, w wersji dźwiękowej. I wobec takich aktów nie ma reakcji. Natomiast jeszcze pod wpływem wypowiedzi pana profesora Ryby chciałbym się zastanowić nad taką jedną sprawą, bo pan profesor mówił o tym właśnie, że ta ideologia jest zupełnie bezsensowna. Całkowicie się z tym zgadzam, tylko śmiem twierdzić coś takiego, że w czasach klasycznego komunizmu czy nazizmu człowiek jeszcze żył pewnym poczuciem celu, sensu. No właśnie komuniści się jeszcze pytali, prawda, skąd przechodzę, dokąd idę, prawda. Było pewne poczucie celu. My dzisiaj w dobie postmodernistycznej zupełnie żeśmy zarzucili w naszej mentalności pytanie o cel. I myślę, że tych młodych ludzi tak naprawdę nie interesuje żadna perspektywa celu. To są zbyt trudne pytania. To są pytania po prostu przerastające ich możliwości. Natomiast to, co ich interesuje, to, że oni mogą przeżyć wyzwolenie z pewnej opresji, tu i teraz. Że oni mogą po prostu przeżyć doznanie człowieka wolnego. Tylko, że ta wolność, mówiąc tak najkrócej, jest pewną emancypacją, ale emancypacją, która prowadzi do rzeczywiście nihilizmu, która prowadzi no właśnie do czego. Przypominam sobie taki artykuł sprzed lat, który bardzo mocno mi się przypomina w tych właśnie dniach. Artykuł księży profesorów Stycznia i Szostka, liberalizm po marksistowsku. Oni, prowadząc bardzo ciekawą i niezwykle precyzyjną analizę właśnie teorii wyzwolenia, koncepcji wyzwolenia w ideologii marksistowskiej, konkludowali takim stwierdzeniem, że człowiek, który został postawiony w miejscu Boga Stwórcy, ten człowiek kończy wyzwoleniem w stronę poziomu poniżej ludzkiego. I ujęli to w takich słowach. Ubóstwienie prowadzi do ubóstwienia. I chciałbym zwrócić uwagę, że jeszcze bardziej te słowa stają się prawdziwe właśnie dzisiaj, kiedy obserwujemy tę sytuację, gdzie człowiek, który zyskuje prawo Boga do decydowania o ludzkim życiu, bo prawo do decydowania o ludzkim życiu jest wyłącznie prawem Boga. Człowiek, który rości sobie pretensje do konstrukcji własnej płciowości w postaci własnej orientacji seksualnej, a więc znowu przejmuje atrybuty stwórcy i stwarza sam siebie w postaci trans male to female, transseksualnej istoty, biseksualnej, nie wiem, paraseksualnej, postseksualnej czy jeszcze jakiejś innej, ten człowiek na czym kończy? No kończy właśnie na totalnym ubóstwieniu, na zejściu do poziomu radykalnie poniżej ludzkiego, albo poziomu instynktu seksualnego i świadomie używam tutaj słowa instynkt, a nie popęd, chociaż słowo instynkt przysługuje zwierzęciu, a nie człowiekowi, ale to jest zejście do poziomu instynktu seksualnego i do poziomu no, agresora w stosunku do drugiego człowieka i do człowieka najbardziej niewinnego. Nie ma bardziej ilustracyjnej sytuacji, w której człowiek schodzi do poziomu rzeczywiście ubóstwienia, ze zwierzęcenia. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. Natomiast króciutko dotykając pytania ojca, no właśnie myślę, że spór toczy się faktycznie o nasze być lub nie być, dlatego że to jest kwestia no właśnie ocalenia po prostu naszego człowieczeństwa i to człowieczeństwa w sensie pojęciowym, w sensie po prostu pewnej koncepcji, która leży u podstaw małżeństwa, rodziny, kultury życia, ostatecznie narodu. My nie możemy, nie będziemy mieli prawa myśleć o przyszłości. Naprawdę nie będziemy mieli prawa myśleć o przyszłości, jeżeli zaniedbamy w tej chwili właśnie tę wizję człowieka, która jest zagrożona, a która to wizja po prostu była i jest fundamentem życia narodowego, i takim powinna pozostać. Dlatego walka, która w tej chwili się toczy, naprawdę nie jest walką, powiedziałbym, ani polityczną przede wszystkim. Nie jest też walką jakąś światopoglądową, jak to się niekiedy próbuje mówić. To jest walka dogłębnie cywilizacyjna o nasze być lub nie być i też trzeba to powiedzieć, mimo że brzmi to, że jest to wielokrotnie powtarzane, ale trzeba sobie uzmysłowić powagę i zarazę grozę tych słów. Grozę tych słów. Jesteśmy, ale możemy nie być. Wszystko zależy od tego, jak tę walkę przeprowadzimy, jakie miejsce w tej walce zajmiemy.
Pan profesor Kucharczyk, panie profesorze, a zatem trwa walka, walka cywilizacyjna i w tej walce jako chrześcijanie na bierność absolutnie sobie nie możemy pozwolić.
Nie, no zdecydowanie nie. Nawiążę jeszcze raz do tych słów, które już padły wcześniej, że ostatnio pokazują po raz kolejny, że nic nie jest dane raz na zawsze. Albo mówiąc językiem świętego Pawła, apostoła, że niech ten, który stoi, baczy, aby nie upadł. Więc to jest też wezwanie do nas, i dla nas do czuwania. Jak pięknie Ojciec Święty Jan Paweł II w 1983 roku przy apelu jasnogórskim analizował to właśnie, co znaczy czuwam, prawda? Czuwam to znaczy też przyjmuję całe to dziedzictwo. I dzisiaj widzimy na ulicach polskich miast, że trzeba tego dziedzictwa niekiedy i fizycznie bronić. I to jest rzeczywiście także wielka nauka dla nas. Być może taki lodowaty prysznic, być może właśnie ostatnie już ostrzeżenie dane przez opatrzność dla nas. Często też odwoływaliśmy się do innych rewolucji. Ja tutaj mam takie skojarzenia, bo niedawno wandale zniszczyli zniszczyli, naruszyli fasadę klasztoru sióstr karmelitanek w Warszawie, gdzie zresztą w czasie powstania warszawskiego niemieccy kulturträgerzy dokonywali straszliwych zbrodni. Przypomina mi się inne wydarzenie z innej rewolucji, z rewolucji francuskiej, kiedy na szafocie ginęły karmelitanki z Compiègne, zresztą wyniesione potem na ołtarze, męczenniczki. I można sobie zadać pytanie, ale co właściwie rewolucje obchodzą te siostry zamknięte za klauzurą, prawda? Przecież one w ogóle nawet nie wychodzą na ulicę, nie mają kontaktu z ludźmi. Co im przeszkadza tym wszystkim, którzy mówią o rozdziale Kościoła od państwa, że jest grupa kobiet, które ubrane w habity modlą się za klauzurą, nie wychodzą nawet, prawda? I czynią to dobrowolnie. Ale jednak przeszkadza, bo przeszkadza właśnie Kościół, a tak naprawdę przeszkadza założyciel Kościoła, czyli Chrystus. Tutaj mamy do czynienia z czystą chrystofobią i nie miejmy złudzeń. Te zjawiska, oczywiście ta fala pewno ustąpi, ale to gdzieś będzie tam pod powierzchnią, gdzieś tam to ciągle będzie, więc ale z drugiej strony też, żeby nie popaść w rozpacz i nie popaść właśnie w taką, jak to kiedyś mówiono, judaszowski grzech rozpaczy, bo jak mówił Ojciec Święty Jan Paweł II, nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. 20 lat wcześniej prymas tysiąclecia, mężny prymas, powiedział w 1958 roku, a więc naprawdę w trudnym czasie, kiedy dopiero co przeprawa przez Morze Czerwone trwała, to on powiedział tak, że nie wypada się lękać synom Kościoła, który zawsze zwycięża. O tym też musimy pamiętać. Nie wypada lękać się synom Kościoła, który zawsze zwycięża. Mówił to nie teoretyk, nie człowiek, który naczytał się mądrych książek, tylko który 3-letnim uwięzieniem i przetrwaniem tego uwięzienia w latach 53-56 udowodnił, że te słowa rzeczywiście są prawdą.
Pan profesor Mieczysław Ryba, panie profesorze, jeszcze jeden aspekt i poprosimy także o telefony naszych słuchaczy. No batalia międzynarodowa, rewolucja międzynarodowa pod sztandarem tęczowym. Dzisiaj już docierają do nas także informacje o tak zwanym sponsoringu zewnętrznym. Wiemy także, że te siły zła w skali międzynarodowej chcą za wszelką cenę wywrócić ten porządek rzeczy, który jeszcze w Polsce utrzymuje się, a kiedy patrzymy na nasz kontynent, to mamy rzeczywiście coraz mniej takich wysp, ośrodków, obszarów, w których to odwoływanie się do chrześcijaństwa jest jeszcze fundamentem tego, co chcielibyśmy uczynić tworzydłem naszej państwowości.
Tak się zdaje się, Ursula von der Leyen zdążyła wypowiedzieć w sprawie wyroku Trybunału i Dni Politycy Europejscy, ale oczywiście presja jest wielowątkowa i dotyczy wszelkiej możliwej rewolucji. Polska jest ostatnim jak gdyby krajem do zaorania w tym względzie. Natomiast jeden z moich kolegów, opisując tę rzeczywistość, a jest też nauczycielem w szkole, mówi, no ale może to przynajmniej będzie jasne, o co w tym wszystkim chodzi. Jeśli mamy do czynienia z takim zwarciem, już takim werbalnym, no nie tylko takim podprogowym, gdzie w świadomości, w mentalności młodzieży się i dorosłych wiele dzieje i tak, no to nam umyka. Ale w takiej konfrontacji, no to jedni są zimni, a drudzy gorący. I pamiętajmy też, że jeśli uda się nawet w takiej mniejszej części, ale jednak uchować prawdziwie katolickie życie i prawdziwie katolicki Kościół, to wcześniej czy później, a ja raczej wcześniej, no dojdzie do kompletnego bankructwa tej ideologii, bo tam nie ma nic. Człowiek nie może żyć ciągłą negacją. I nawet jeśli słusznie mówi ksiądz profesor Bortkiewicz, że oni, ta młodzież nawet nie stawia sobie w tej chwili może tak wprost tego pytania o cel, jaki jest sens, cel życia, tylko chce po prostu tego życia użyć i wyzwalać się, to za 2-3 dni, oczywiście mówię metaforycznie, za 2-3 lata ktoś im umrze, ktoś odejdzie, ktoś zachoruje, a może i sami będą mieć różne problemy i te pytania staną. Od tego nie ma ucieczki, choćby nie wiem człowiek jak uciekał, to wróci do tego pytania, ale po co żyje i jaki tego wszystkiego jest sens. I świat zachodu, no wiemy, że umiera na naszych oczach, bo ta cywilizacja jest w istocie antycywilizacją, ona tylko generuje negację. I w tym sensie ważną niezwykle rzeczą jest, ażeby sobie uświadomić, o co walczymy, ażeby zacząć być aktywnym, pracować, mobilizować się i duszpasterze i świeccy, ażeby na przykład na Boga. Szkoły katolickie były katolickimi, a nie udawały katolickie, bo najlepiej brać tylko uczniów z wysokimi punktami, a nie takich, którzy, dla których to rodziców i dla których to uczniów jest ważne, żeby się wychowywały właśnie w takim dobrym duchu. I najlepiej robić te szkoły, prawda, w mieszaninie liberalno-chrześcijańsko, nie wiadomo jakiej, ale żeby nie były jednorodne. Właśnie powinny być jednorodne, po to, żeby był jasny i czytelny ten wzorzec wychowawczy. Wszystko powinno zacząć działać wedle jakiegoś takiego jednolitego wzorca, jednolitej wizji świata. I kiedy w tym wszystkim zaczniemy funkcjonować, to tylko przez chwilę rewolucja zabłyśnie. Tak jak pisał prymas Wyszyński, no, narodowy socjalizm, hitleryzm miał 12 lat i tyle jego działania w świecie, czyli tego zła. A zadał pytanie, no pytanie, ile będzie miał ten czas komunizmu, no ile czasu będzie ten neomarksizm, no jeszcze 5, 10, 20 lat i się wypalić, no bo tam nic nie ma, po prostu tam jest potężny fałsz i potężne nieszczęścia, przecież młodzież jeśli pójdzie za tym, jeśli byśmy to wszystko, co widzimy na ulicach, poszło w tym kierunku, co teraz manifestuje, to przecież ci ludzie będą skrajnie nieszczęśliwi, przecież oni nie są wtedy w stanie zaktualizować żadnych swoich poważnych potencjalności, ani w sferze ojcostwa, ani w sferze macierzyństwa, w żadnej dziedzinie, która by ich jak gdyby napełniała, już nie mówię w relacji do Stwórcy, do którego przecież wszyscy, czy to sobie uświadamiamy, czy nie, przecież dążymy. Więc w tym względzie to powinna być refleksja dla tych nas, dla katolików, ażeby stać się gorącym. A już na pewno nie zwalczać tych, którzy stanęli w pierwszej linii frontu, przyjmują na siebie ciosy, różne potwarze, zniewagi i tak dalej, tylko po prostu uznać ich za tych, którzy nas wszystkich bronią. Jest też problem, no chyba powinniśmy sobie to otwarcie powiedzieć, księży patriotów, czyli takich, co w czasach komunizmu, kiedy prymas Wyszyński walczył, miał też księży patriotów, którzy zdradzili. I to też jest fakt. I proszę posłuchać, poczytać, co jest nawet teraz, jakie manifesty tam niektórzy ogłaszają. A więc to też jest potężny, bolesny problem. On był oczywiście od zarania, od czasów apostolskich, więc nic nowego. Ale o nim też trzeba powiedzieć, bo to jest najgroźniejsza sprawa ze względu na to, że od z tyłu w plecy najbardziej są bolesne i najbardziej groźne ciosy. Ale taka jest prawda. Mamy też w obozie katolickim do czynienia ze zdradą i to trzeba też opisać po to, żeby jak gdyby, no, nie dać się ograć w prostych rozgrywkach.
Bardzo gorąco zapraszam słuchaczy Radia Maryja do współtworzenia telefonicznego, współtworzenia naszych rozmów. Numery telefonów do naszego studia, drodzy Państwo, dzisiejszego wieczoru możemy korzystać z trzech numerów telefonów. Pierwszy z nich 56 655 23 55. 56 655 23 55. To jest ten numer telefonu, który na co dzień przyporządkowany jest dla słuchaczy z Polski. Polski Północnej, ale dzisiejszego wieczoru wszyscy mogą korzystać z tego numeru telefonu. Drugi numer telefonu 56 655 23 33 56 655 23 33 i trzeci numer telefonu to numer telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 100 536 600 100. Oczekujemy na Państwa telefony. Wojna cywilizacji to temat naszych rozmów niedokończonych. Przypomnę, gośćmi naszego dzisiejszego spotkania w naszej audycji są ksiądz profesor doktor habilitowany Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, pan profesor doktor habilitowany Grzegorz Kucharczyk, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauki, i pan profesor doktor habilitowany Mieczysław Ryba, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Odbierzmy pierwszy telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy, skąd telefon?
Mam na imię Robert, dzwonię z województwa podlaskiego, z Łomży.
Bardzo proszę, panie Robercie. Czekamy na wypowiedź, radio nam przeszkadza, jesteśmy na antenie od samego początku. Już do wypowiedzi
będzie,
przechodzimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam takie właściwie jedno pytanie. Próbuję cały czas jakoś tak w swojej głowie rozgryźć całą tą sytuację, która się teraz, tą bieżącą sytuację, ten cały bałagan, z którym mamy do czynienia. I zastanawiam się nad jeszcze taką rzeczą, bo oczywiście wiemy, że tutaj opozycja podsyca emocje, jakby zmierza do tego nakręcenia całej tej sytuacji, tych protestów jeszcze bardziej. Natomiast mnie zastanawia, spotkałem się z takim stanowiskiem i tylko tak sobie je analizuję. Czy jesteśmy w stanie, czy panowie może zaproszeni do studia, czy ktokolwiek jest w stanie zabrać głos w takiej sprawie, która się pojawia, takim zdaniu, że to jaka jest rola obozu rządzącego w tej całej sytuacji, bo w sumie wyrok Trybunału Konstytucyjnego zapadł w czasie bardzo niespokojnym ze względu na tą pandemię, w której funkcjonujemy. I teraz on, jeśli dobrze rozumiem, nie wiem, ustawa czy jakaś nowelizacja, czy zmiana tej ustawy leżała w szufladzie długi czas. I pojawiają się takie głosy, często słyszę, zwłaszcza w sympatykach opozycji, wśród sympatyków opozycji, że to zostało celowo poddane pod ten cały wyrok w tym czasie właśnie, żeby jakiś pewien cel polityczny osiągnąć. Nie wiem jaki, trudno w tym wszystkim znaleźć jakiś porządek, ale brzmi to tak dosyć, że jest to jakaś możliwa koncepcja. Ja się zastanawiam nad tym, bo mówiąc o tym, co z tym teraz zrobić, jakie mogą być tego efekty, warto byłoby się teraz trochę jeszcze zastanowić nad genezą i jakby, bo jeżeli grupy polityczne w tym mają polityczny interes, to znając go, albo przynajmniej próbując go jakoś rozbić, może można też szukać sposobów, jak z tym wszystkim sobie poradzić i co dalej z tego może wyniknąć. I tylko techniczne pytanie, czy rozmów niedokończonych można później będzie dziś jeszcze odsłuchać, żeby komuś innemu
polecić. Na portalu internetowym Radia Maryja, radiomaryja.pl będą dzisiaj w nocy już zamieszczone.
Bóg zapłać, szczęść Boże.
Dziękuję, Bóg zapłać. To pan Robert. Kto z naszych gości do pana Roberta? Wszyscy są na tak zwanym... Pan profesor Kucharczyk, bardzo proszę.
Ja tylko bym przestrzegał przed no właśnie snuciem takich teorii, bo w tych dniach właśnie pamiętam no politycy, którzy wcześniej mieli wielkie pretensje do prezesa Kaczyńskiego, do Trybunału, że ten kwestia jest w zamrażarce. Teraz nagle twierdzą, że no to jest zły czas, że to właśnie pewno jakieś ukryte dno za tym jest, więc prawdopodobnie gdyby z kolei nie było orzeczenia Trybunału, to by ciągle była narracja, że no tak, nawet ta pandemia ich nie nawróciła i ciągle w to zamrażarce jest, więc nie popadajmy też w absurdy tutaj. Ja tylko chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na ten taki aspekt międzynarodowy, bo ciągle mam w tyle głowy tą, taką, takie słowa, które wypowiedział w 1997 roku dla polskiego magazynu Fronda Aleksander Dugin, taki modny, także na Kremlu czytany politolog czy geopolitolog rosyjski, który powiedział tak: wszystko, cokolwiek jest ze szkodą dla katolicyzmu w Polsce, jest dobre dla nas. Czy masoneria, czy sekty, czy jakieś inne ruchy rozbijające Kościół od wewnątrz, wszystko to jest dobre dla nas, czyli dla interesów rosyjskich. No nie wiem, wydaje mi się, że ujawnianie na przykład danych adresowych urzędujących sędziów Trybunału Konstytucyjnego i parlamentarzystów polskich, poza tym, że mamy epidemię zarazy, to mamy jednak zjawisko terroryzmu. Chociażby cóż wieści z Francji o tym mówią. Więc ujawnianie takich rzeczy publicznie jest narażaniem na niebezpieczeństwo tych ludzi ważnych dla systemu ustrojowego państwa. Mam nadzieję, że odpowiednie służby specjalne Rzeczypospolitej już działają w tym kierunku, żeby przeciwdziałać, bo to są poważne sprawy. Tu nie mówimy o teoretycznych zagrożeniach. Internet obserwują i monitorują na co dzień służby specjalne także innych państw. Więc poza wszystkim wszystko to sprawia wrażenie jakiejś pełzającej wojny hybrydowej.
Prosimy bardzo, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże, Eugeniusz z Niemiec, miejscowość Bergisch Gladbach, z Polski Kościerzyna na Kaszubach, wojna cywilizacji, temat tak aktualny i który mnie już od kilku lat obserwowałem, co jest w Niemczech, i mówię, na pewno to się zbliży do Polski. I kiedyś, jak się zająłem świętym Maksymilianem Kolbe, który sam powiedział, wiara sama się nie obroni. Pamiętam, przed kilku laty w Kolonii kardynał Meissner był na mszy, wpadły półnagie kobiety, przeszkodziły. Będąc w Kościerzynie na wiecu Trzaskowskiego, zabierałem swoje głos. Jeden w Kościerzyna, to jednak jest środowisko Tuska. I swoje zdanie zajmowałem. To zostałem spisany, chociaż w Kościerzynie byłem nauczycielem sportu. Widziałem taką liczbę nauczycieli, a bardzo jestem z Kościerzyną związany, jak PiS przyszedł do władzy, na wszystkie uroczystości, dni Kościerzyny, staram się być. Nie widziałem nauczycieli. I wyjątkowo na tym wiecu widziałem bardzo, bardzo byłych nauczycieli, moich znajomych, nawet moich, przykro mi mówić, uczniów. I miałem rozmowy później z policją. Prosiłem ich, uważajcie, pilnujcie naszych kościołów. To tak jeden po imieniu, panie Eugeniuszu, bo jeden był nawet znałem, moim uczniem, to u nas tak szybko nie przyjdzie, to na zachodzie. Ostrzegałem, mówiłem, jak PiS przyszedł do władzy, mówię, weźcie się za szkołę, weźcie się za za studia, uniwersytetu, bo za 5 lat, jak 4 lata miną, będą problemy. Są problemy. Ja odwiedziałem moje szkoły. Ja widziałem, jakie lewactwo jest. Wszyscy dyrektorzy, praktycznie wszyscy w Kościerzynie, to mają tendencje lewicowe. I dzisiaj miałem taki przykład, dam przykład mojej sąsiadki ze Śląska, która tak z kościołem nie jest tego, i mi opowiadała. Za język mówi, wie pan co, ale moja córka była w ciąży w Düsseldorfie, miała badania prenatalne. I niestety usunąć, mąż też, doktor też, a ja powiedziałam, a ja wychowam ją jako, jak będzie chore, ja wychowam, bo już syna wychowałam, ze Śląska pochodzi ta pani. I spotykam tą dziewczynę, w tej chwili ma 15-14 lat, ja wychodzę z pieskiem, ona wychodzi, bardzo ładnie po polsku mówi, i dzięki tej pani, która nie jest z kościołem związana, i mówię, Jaka rzecz, ostrzegałem dużo. U nas ten PiS praktycznie nie istnieje na w Kościerzyni na Pomorzu. Przelęknieni.
Tak, panie Eugeniuszu, myślę, że już odczytaliśmy ducha tej wypowiedzi. Dziękuję ślicznie.
Wszystkiego
pozdrawiam.
Dobrego życzę. I będziemy walczyć, będziemy. Ja jestem na to przygotowany.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Kto do Pana Eugeniusza? Bardzo proszę.
No to nie może jasne wobec tego słyszę.
Bardzo proszę, panie profesorze.
No to jest problem rzeczywiście, jeśli bierzemy pod uwagę środowisko nauczycielskie. Pamiętajmy, ono też wystąpiło w tym słynnym strajku sprzed półtora roku. Ten strajk no, miał taki wymiar, byśmy powiedzieli, mocno polityczny, antyprawicowy i inspirowany TVN-owsko. No, widzieliśmy, co się działo, to też ilustruje. Pytanie jest takie, teraz z pierwszej części też deklarowaliśmy ogromne nadzieje w nowym ministrze nauki i edukacji. No szkoda, że teraz dopiero tak wyrazista postać, przecież PiS rządzi kilka lat i rzeczywiście można było pokusić się o ministrów w tych dziedzinach edukacyjnych, naukowych. No nie takich, którzy reformują na przykład szkolnictwo wyższe w kierunku tej urawniłowki zachodniej, tylko widzą problemy realne. No i proszę zwrócić uwagę, że teraz dopiero pewne rzeczy zauważamy. Dobrze, że teraz, ale problem jest poważny. Zresztą no, nie tylko w Polsce. Pamiętajmy, uniwersytety na Zachodzie, w Stanach w większości są skrajnie lewicowe, a szkolnictwo to niższe, na przykład we Francji, no to wylęgarnia wszelakiej lewicy. To jest ten problem, dlatego tak też wskazywaliśmy, czy ja wskazywałem na to szkolnictwo katolickie, tylko ono nie powinno się upodabniać tak nas do tego powszechnego, tylko po prostu mieć swój charakter. Wtedy można budować enklawy w odniesieniu do nich, też jeśli jest okazja reformować szkolnictwo powszechne.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Krystyna z Warszawy.
Bardzo proszę, pani Krystyno.
Ja witam bardzo serdecznie ojca i gości. I chciałam powiedzieć, że ja mam przed sobą taką książkę Roya Schemana, Zbawienie bierze początek od Żydów. Ja tę książkę czytałam zaraz krótko po tym, jak ona weszła na polski rynek. Zresztą bardzo ksiądz profesor Tadeusz Gus był bardzo atakowany, ponieważ uczestniczył jakby w prezentacji tej książki. Książka sama w sobie jest bardzo ciekawa i godna polecenia, natomiast jest tam jeden bardzo interesujący rozdział. On się nazywa Ideologiczne podstawy nazizmu. Ja już wtedy, jak czytałam, to muszę Państwu powiedzieć, że doszłam do jednego wniosku, że nazizm odrodził się w Europie Zachodniej i wędruje na wschód. Czytając tą książkę, ten rozdział, właśnie ten rozdział, miałam takie odczucie. I teraz, kiedy to dzieje się w Polsce, co się dzieje, ja sięgnęłam po nią ponownie. I muszę powiedzieć, że jest realizowany scenariusz dokładnie tak, jak Roy Schemann to opisuje. A w ogóle Roy Schemann, ja myślę, że Państwu jest znany, to jest Żyd, który przeszedł na katolicyzm, profesor Harvardu. Natomiast ten rozdział Ideologiczne podstawy nazizmu, niestety, jak się to czyta, to jest aż strach, czym to się zakończy, to, co się dzieje w tej chwili w Polsce. Bo wiemy, a jeszcze muszę dodać, że opisuje lata 20-30 w Niemczech okresu przed i dojścia Hitlera do władzy. I muszę powiedzieć, tak, ja wiem, że jest mało czasu na antenie, ale takie sprawy jak eugenika, aborcja, regulacja urodzeń, Margaret Sanger, Planet Parenthood, programy eugeniczne, to wszystko, to proszę Państwa, mamy w tej chwili tak, jakby był realizowany scenariusz. I tu wyraźnie w tej książce autor pisze o tym, jak bardzo Kościół katolicki przeszkadzał w tego typu scenariuszu, realizacji tego scenariusza. I właśnie to wszystko i to, co mieliśmy wcześniej, proszę Państwa, te filmy oczerniania Kościoła i wyciągania różnych takich spraw, czy było prawdą, czy nieprawdą i tak dalej, to wszystko miało jakby na celu, nie jakby, tylko na pewno na celu podważyć tą rolę Kościoła, autorytet Kościoła w Polsce, żeby łatwiej było realizować to, co my teraz mamy w scenariuszu. Żeby ludzie poszli, prawda, pod Kościół, atakowali i tak dalej. I żeby można było ten scenariusz, tę ideologię nazistowską właściwie tak naprawdę wprowadzać. Pod różnymi pretekstami. Oczywiście w obronie kobiet, oczywiście w obronie słabszych i tak dalej, i tak dalej. To jest niestety bardzo niepokojące, ponieważ wiemy, czym to, co zostało właśnie realizowane w Niemczech, czym się skończyło tragedią II wojny światowej. Strach pomyśleć, czym, do czego może dojść to, co się dzieje w tej chwili w Polsce, ale i w Europie. Ja mówię, nie ma czasu oczywiście na antenie o tym, ale bardzo polecam tą książkę i bardzo proszę, jakby ktoś miał gdzieś jakąś możliwość, to chociaż ten rozdział, żeby przeczytać. Ideologiczne podstawy nazizmu. Naprawdę to wszystko wyjaśnia. Ja już bardzo dziękuję, wyłączam się i słucham gości, jaką mają refleksję na ten temat.
Dziękujemy ślicznie, pani Krystyno. Bardzo proszę naszych gości.
Pojawił się wątek niemiecki, więc czuję się trochę
tak,
też w obowiązku,
żeby
odnieść się do tego. Przypominają mi się słowa prymasa Tysiąclecia, który nazywał III Rzeszę Niemiecką, cytuję, państwem nieprawym. Nieprawym przede wszystkim, jak wyjaśniał, przez politykę ateizacji, systemowej ateizacji młodzieży, której efektem były te bestialskie czyny w czasie II wojny światowej na ziemiach polskich i innych krajach okupowanych. Kardynał Wyszyński mówił to w czasie homilii wygłaszanej dla księży więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych. I tak na planie historycznym było, że wielką popularność narodowo-socjalistyczna Partia Robotników Niemiec, NSDAP, na przełomie lat 20. i 30. przede wszystkim zyskała wśród ludzi młodych w sferach uniwersyteckich, to znaczy wśród studentów, jeszcze przed dojściem Adolfa Hitlera do władzy. To nie było to, że z przymusu, tylko z potrzeby serca. Więc to jest fakt historyczny. Badacze geografii wyborczej ostatnich lat Republiki Weimarskiej, czyli tych ostatnich lat przed dojściem Hitlera do władzy, kiedy ta fala, brunatna fala, czyli popularność NSDAP dynamicznie szła w górę, oni zauważyli już dawno, analizując przepływy elektoratów, że właśnie dla narodowych socjalistów głównie głosowali, czy przyrost głosu był największy, przypominając to, że w okręgach protestanckich, ale wiekowo wśród ludzi młodych, albo wśród tych, którzy w ogóle nie głosowali jeszcze, albo głosowali po raz pierwszy jako właśnie ten najmłodszy elektorat. A i skąd to się brało? No to był właśnie też, to nie była przyczyna, ale skutek, bo procesy dechrystianizacyjne wśród niemieckiej młodzieży były już widoczne na początku XX wieku, jeszcze przed wybuchem I wojny światowej. Tam pojawiają się takie ruchy kontestacji, Wanderflügel i tak dalej, gdzie też kwitła tak zwana kultura homoseksualna i to potem przynosi efekt skumulowany właśnie w postaci sympatii sporej części młodego pokolenia Niemców dla tej nieprawej ideologii, znieprawionego państwa, jak mówił prymas Tysiąclecia. Tak, to jest rzeczywiście taki skutek tego. Ja często też w tych dniach odświeżam sobie powieść Fiodora Dostojewskiego, Biesy, gdzie on opisuje właśnie tę mentalność rewolucyjną. To pod tym względem jest prorocza powieść, bo nic na aktualności nie straciła. I on tam cytuje, a czyli tam wkłada w usta jednego z bohaterów takie słowa tych właśnie rewolucjonistów szykujących rewolucjonizowanie Rosji. I jeden z tych bohaterów, Piotr Stepanowicz Wierchowieński, mówi do drugiego, też takiego biesa, mówi, i że chodzi o rozpustę. Dwa pokolenia rozpusty i już jesteśmy panem sytuacji. Rozpusta jest jakimś, używając języka dzisiejszego, resetem, prawda? To niweluje całą tą tkankę cywilizacyjną i społeczną. Dzisiaj oczywiście nikt tego tak nie nazywa, bo to też słowo, które jest w jakimś sensie już wyklęte. No ale jak to woli, permisywizm moralny, prawda? No taki jest skutek tego. I w Niemczech było podobnie na początku XX wieku, już przed dojściem Hitlera do władzy.
O, teraz jest dobrze. Mhm.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Leszek z Białegostoku.
Witam, panie Leszku, bardzo proszę.
Ja konkretnie do audycji takiej właśnie słucham i mam przemyślenie, bo jak dobrze państwo pamiętacie, około tam 2 lat temu w Białymstoku odbyła się parada równości. Tęczowi przychodzili przez Białystok. I wtedy była też taka sytuacja, że po prostu grupa kibiców, ludzi, którzy im się tego nie podobało, były okrzyki, obeszli cały ten, prawda, marsz, i zastanawiające były wtedy działania policji, bo policja wtedy bardzo mocno pacyfikowała kibiców i prawda, mężczyzn wszystkich, którzy atakowali. Nawet pamiętam, wtedy były na ulicy Lipowej zaangażowane śmigłowce, które śmigłowiec policyjny, który pod muchem wiatru odganiał, prawda, tych kibiców i resztę tych mężczyzn. Tak więc tylko tyle chciałbym powiedzieć i przychodzę na odbiór. Dziękuję bardzo.
To może ja 2 słowa powiem, chociaż nie będę tutaj ani wyjaśniał, ani usprawiedliwiał, ani krytykował, ale będąc z wykładem na temat gender w 2014 roku w Białymstoku, miałem przyjemność być otoczony opieką kibiców Jagi i od tej pory mam wielki szacunek i wielką sympatię dla kibiców Jagi. Więc tą drogą chciałbym przekazać bardzo serdeczne właśnie ukłony i wyrazy wdzięczności zarówno za tamten incydent, jak i właśnie za tę postawę, która była i 2 lata temu, i w tej chwili się też przejawia, bo wiem, że właśnie kibice tej drużyny biorą czynny udział w tych dniach właśnie w obronie kościołów. Natomiast te zachowania policji są rzeczywiście w pewnej mierze myślę, że po prostu przedmiotem pewnego zdziwienia czy zapytania, które myślę, że w dniu dzisiejszym już któryś raz jest tutaj formułowane, stawiane. No i sądzę, że mamy prawo i nadzieję spodziewać się, że jakieś wyjaśnienie, jakieś informacje na temat obecnych przedsięwzięć i działań policji będziemy mieli w najbliższym czasie dostarczone.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo?
Nie wiem, czy po kto mnie słyszy, Maria Zaprzedziewica.
Teraz i zawsze witamy ojca dyrektora.
Kłaniam się serdecznie. Bóg zapłać tak wspaniałym ludziom za dzisiejszą, za to uczenie nas. Tak, to jest bardzo ważne. Oby wszyscy Polacy to wiedzieli, przyjęli, to byłoby zupełnie inaczej. To jest niezwykle ważne, niezwykle. Bóg zapłać księdzu profesorowi, panom profesorom bardzo wielkie dzięki. No i to jest jeszcze jedno. Widać, że mamy w Polsce ludzi z wykształceniem, ludzi mądrych, ludzi myślących i ludzi służących ludziom w całej prawdzie, i za to dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Niech to nas mobilizuje wszystkich. Pierwsze, pani Krystyna mówiła o tej książce Zbawienie przyszło od Żydów. to jest chyba wydane przez siostry Loretanki, tak dla tych, którzy by chcieli zdobyć tę książkę. Tak mi się wydaje. Siostry Loretanki, Warszawa, Fundacji Nasza Przyszłość w Szczecinku też można pytać. Mam nadzieję, że mają, jak nie, to ściągną natychmiast. Pytajmy też w księgarniach porządnych. Trzeba wiedzieć wiele spraw. I dziękujemy za to dzielenie się tymi ważnymi sprawami, nawet podpowiadanie, gdzie jaka dobra lektura, żebyśmy szybko się uczyli. My musimy się szybko uczyć, bo no, mamy pewne opóźnienia. Ale i tak dziękujmy Panu Bogu. Ja, to, co Pan Profesor Ryba powiedział, no jest to smutne to, co widzimy, ale lepsza gorzka prawda niż słodkie kłamstwo. Trzeba się obudzić jak najszybciej i to wszyscy. Niestety są zaniedbania. Zaniedbania są, ja już któryś raz powtarzam. Zaniedbania w edukacji, w wychowaniu. Szkoła, uniwersytety powinny nie tylko dawać jakąś wiedzę, ale powinny wychowywać. I niestety tego nie ma. Ale jak może wychowywać szkoła czy uniwersytet, jeżeli tam są ludzie zanurzeni całą swoją osobowością, swoim intelektem, swoim sercem w ideologię marksistowską. A przecież tacy wchodzili w te w uczelnie. Wtedy, gdy były te przemiany, niezależnie od tego, że byliśmy w tym komunizmie i wszyscy byliśmy nasycani tym, tak, karmieni tym marksizmem na przeróżne sposoby i tą ideologią komunistyczną, no to przecież to nie wyparowało. To trzeba dużej pracy, żeby się tego pozbyć. To tak jak straszne wady, czy straszne nałogi. Tak. No, to jest, jesteśmy zatruci, powiedziałbym. Tu potrzeba prawdziwej ekologii intelektu, ekologii ducha, tak, no ale to jest ogromna praca. Wtedy w tych przemianach ludzie tamtego systemu dobrze się urządzili. Oni wzięli własność wypracowaną przez naród. Przecież oni się, nazywało się to, że się uwłaszczali. Jak była sprawa uwłaszczenia w Polsce, to by wszystkie media były przeciwko temu, żeby ludzie szli do referendum. Pamiętam pan profesor Biela, pan senator czy poseł Wójcik z Wrocławia, jak oni mocno pracowali, mówili Radio Maria, tylko Radio Maria było otwarte na to, żeby uświadomić ludzi o tym uwłaszczeniu. A to nie było uwłaszczenie, to tak ładnie nazwane uwłaszczenie, a to było złodziejstwo. Ukradli to wszystko, sami się, no tak kolokwialnie, obłowili tym od strony materialnej. Dobrze się zorganizowali. Z komitetu, z tych komitetów partyjnych zrobili chociażby na przykład Business Center Club. To są ci ludzie, powchodzili w to, ja patrzę, kto gdzie był kiedyś. Także weszli w nowy układ przygotowany, zresztą to takie przesiadka z pociągu, powiedziałbym, osobowego do ekspresowego, także do Intercity weszli sobie i lecą szybko do przodu. Wzięli media i weszli w uczelnie. Oni wchodzili nawet w szkoły podstawowe, nie tylko milicjanci. Nie tylko ludzie z jakichś tam przeróżnych służb. Weszli i to mamy teraz. To, co powiedział profesor Zybertowicz, gdy się profesorzy buntowali przeciwko lustracji. Ja pamiętam, jak to powiedział. Mam nadzieję, że nie przekręcę czegoś. W każdym razie wtedy powiedział, bądźcie cicho, bo gdyby te teczki otworzyli, to musielibyśmy kierunki pozamykać na uniwersytetach. tak, bo tylu jest umoczonych. No i mamy to teraz. I teraz okazja do tego, żeby walczyć. I się nie dziwię, że taki profesor, czy rektor, czy coś wychodzi. Jak nie on, no to gdzieś w każdym razie skażony tamtym. I to jest tak. No a z naszej strony po prostu, no tu się, prawda, do zwycięstwa zła wystarczy, żeby dobrze nic nie robili, stali z boku. Szkoła. Pamiętam, jak ile razy się mówiło, jak PiS rządził w poprzedniej kadencji, zrobić reformy, reformy i reformy. Pani minister Zalewska pewno, nie wiem, czy zdążyła, czy nie zdążyła, ale nie usunęła z ministerstwa tych, którzy byli odpowiedzialni za za programowanie, za program, jaki jest w szkołach, prawda? No nie usunęła, nie wiem dlaczego, to nie już, ja już nie wiem, ale jak patrzę, jak to gender się rozwijało, to minister, który niedawno, no teraz został wiceministrem, tak, to trzeba mówić prawdę. Trzeba mówić prawdę, ja nie jestem przeciwko ludziom, ale pewne czyny trzeba pokazywać, bo to jest służba narodowi, a nie, to nie jest prywatne rancho Polska, ojczyzna. To nie jest prywatne rancho kogoś i my musimy służyć jak najlepiej narodowi. I otóż, no to przecież minister mówił wyraźnie, że dajmy spokój, cicho, bo tylko to jest tylko w 20 szkołach. No. I cicho bądźmy, jak też to gender i te tęczowe piątki wtedy i wszystko razem. Jak to cicho? Trzeba zrobić porządek, trzeba wychowywać, a nie gorszyć. Pan Jezus powiedział, jeżeli jesteśmy katolikami, to tym bardziej powinniśmy żyć Słowem Bożym. Pan Jezus powiedział, biada gorszycielowi. Gdyby ktoś to mały, najmniejszy zgorszył, lepiej, żeby mu wiązali kamień młyński u szyi i zatopili w głębokościach morskich. No, jak można? I teraz mamy to, co mamy. Wychowania nie ma. Tak. Ale jeszcze sprawa uniwersytetów. To przecież to było zniszczenie, jeszcze większe zniszczenie uniwersytetów, ta reforma. I mówiliśmy o tym. W Radiu Maryja były programy, byli odważni ludzie z uniwersytetów, mówili. Nikt nie brał tego pod uwagę. Nikt. No i aż partia rządząca, to był PiS. I mówmy prawdę. Przecież nie myślmy, że już jakaś tam partia to już tego, a my mamy oddawać życie za partię. Nie. My możemy oddać życie za Chrystusa, ale nie za partię, prawda? I partia nie jest niepokalanie poczęta, żadna. Naturalnie, że lepsze, że jest to, niż miał być to, co teraz wyszło na ulicę i tam buntuje. To przecież oczywiste, no. Ale trzeba dialogu, trzeba rozmowy. Trzeba, żeby mówić o lepszym. My wszyscy, jeżeli kochamy Polskę, to tak, jeżeli kochamy Pana Boga, jeżeli kochamy prawdę człowieka, to powinniśmy tak służyć. Przepraszam, celowo to mówię, żebyśmy pamiętali i wiedzieli, co, na co kogo stać. I mamy rozmawiać. Rządzący, jak ktokolwiek, nawet najlepsi, nie są właścicielami rządzonych, prawda? I tak, także tylko oni służą. I to jest polityka, to jest roztropna troska o dobro. Dobro, któremu na imię, w tym wypadku Polska. Dziękuję serdecznie. Przepraszam, ale chciałem powiedzieć to, że tak jest. A książkę szukajmy. Dobrze, siostry retanki wydają jeszcze inne na te tematy. My już o tych sprawach mówimy ponad 10 lat. Ponad 10 lat o tych wszystkich sprawach. Pamiętam, jak Radio Maria zaczynało się i mówiłem o niektórych rzeczach, mówiliśmy, no to patrzyli na nas i co to mówi, co on mówi, żebyście wiedzieli, kochani, kto mi mówił. Boże mój. Jak mówiłem o sprzedaży Polski, rozprzedawanie, to kto mi mówił w Polsce, co ojciec opowiada, takie głupstwa tego. A my, no jak, skąd ojciec to wie? Wystarczy popatrzeć, przecież to widać, jak rozkradali na przykład Polskę, prawda? No było to. No, a tak samo teraz trzeba, żeby się wszyscy wzięli do roboty. I państwo, szkoła, nauczyciele, ale my księża też, duchowni. Najwyższy czas. katecheza to nie tak sobie połebka albo zabawa, tylko porządnie katecheza, szukać, pogłębiać się, próbować katecheci, spotykajmy się. Ja pamiętam, jak po święceniach miałem katechezę, wysłali mnie do sali katechetycznej, no i był taki mądry ojciec u nas, ojciec Siemiński. I ten ojciec był odpowiedzialny w zgromadzeniu za sprawy duszpasterskie. I co on robił? On robił dla nas takie, dla ojców właśnie zaangażowane w katechezę, w duszpasterstwo dzieci, młodzieży, robił takie zebrania duszpasterskie, takie seminaria, konferencje parodniowe. Przyjeżdżali różni katecheci, pokazywali nam, jak oni to robią. Oni nam głowy otwierali, oni nam pokazywali drogę. Trzeba od lepszych się uczyć i można zrobić wszystko. Można. Nie ma księdza Blachnickiego. On uratował w dużej mierze Polskę przed niewiarą. On miał te oazy prowadził, jak on był niszczony. Nie tylko przez komunistów. I nie był nawet w swoim środowisku, w naszym katolickim środowisku, nie wszyscy go rozumieli. Ale to jest normalne, każdy rozumie na tyle, na ile potrafi, prawda? Tak, ale on ratował. Odszedł ksiądz Blachnicki i jakoś te oazy zniknęły i na tym miejscu nie ma nic. Nie tylko katecheza, ale duszpasterstwo młodzieży. Ministranci. Księża boją się prowadzić często ministrantów, bo posądzą go o pedofilię. To, że oni będą gadać na nas przeróżne rzeczy, to cóż, no oni to ich zadanie kłamać, oszczerstwa i tak dalej. Bądźmy z narodem, to naród będzie z nami. Z Panem Bogiem i z narodem. I ludzie będą z nami. Ale bądźmy z ludźmi bardzo mocno i trzymać się i służyć jak najlepiej. Bądźmy z młodzieżą. Młodzież jest ideowa. Jeżeli jest dobry taki duszpasterz, jakiś lider, to idą za nim i kochają i są szczęśliwi i idą do szczęścia. Także potrzeba, żebyśmy się te wszyscy wzięli do pracy teraz. Najwyższy czas. Najwyższy czas do pracy z miłością w całej prawdzie. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy serdecznie ojcu dyrektorowi. Bardzo proszę naszych gości. Od księdza profesora może rozpoczniemy.
Słowa ojca dyrektora stanowią na pewno tutaj sedno czy kwintesencję tej naszych, nie tyle może nawet naszych analiz, ile tego, co chcieliśmy też, jak sądzę, wyrazić, jeżeli chodzi o perspektywę dalszych działań, bo na pewno młodzież jest nadzieją, młodzież jest wielką szansą. I to duszpasterstwo młodzieży jest rzeczą ogromnie istotną. Ojciec dyrektor przywołał tutaj postać księdza Blachnickiego, sługi Bożego, człowieka, który miał bardzo konkretny program wyzwolenia, autentycznego wyzwolenia chrześcijańskiego młodego człowieka, wyzwolenia z grzechu, ze zła, ze zniewoleń, które zagrażały poprzez właśnie ówczesne plagi, zwłaszcza alkoholizmu, stąd krucjata wyzwolenia człowieka. Ale chcę podkreślić właśnie to, że był to program bardzo dostosowany do polskich realiów, to jedna rzecz, bardzo integralny, łączący w sobie i diakonię, i martyrię, i liturgię, a więc te elementy, które są ogromnie tutaj istotne i współbrzmiące z całym wizerunkiem człowieka. I tego rzeczywiście nam później zaczęło brakować, dlatego że to, co zaczęło się pojawiać w duszpasterstwie, co chyba do dzisiaj właśnie funkcjonuje, to taki element, o czym żeśmy wspominali, element czysto przeżyciowy, element jakiś emocjonalny, nastrojowy. To jest takie bycie we wspólnocie, tylko że to bycie we wspólnocie, aczkolwiek samo w sobie cenne, może być zastąpione przez jakąkolwiek inną grupę odniesienia. Ksiądz Blachnicki uczył tego, że właśnie Chrystus jest światłem i życiem, że wspólnota, którą chce się budować, powinna być wspólnotą wokół Niego. I to jest ta bardzo istotna różnica między tworzeniem fajnej paczki kumplowskiej, przepraszam, a wspólnotą eklezjalną, która jest zbudowana na Chrystusie. I myślę, że rzeczywiście, nawiązując też tutaj do słów panów profesorów, myślę, że dzisiaj mamy w pewnym sensie takie katarzis, oczyszczenie Kościoła,
i zarazem szansę, żebyśmy po prostu zreformowali pewne nasze spojrzenia, żebyśmy pamiętali też o tych niezapomnianych słowach świętego Jana Pawła II. Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. To nie jest proste, ale właśnie my, duszpasterze, jesteśmy po to, żeby przypominać młodzieży, że mają od siebie wymagać, zwłaszcza dzisiaj, kiedy niczego się od nich praktycznie nie wymaga. To jest ogromne zadanie, no i może ten czas, który przeżywamy, stanie się też pewnym czasem oczyszczenia i odbudowy naszego duszpasterstwa.
Pan profesor Ryba, bardzo proszę, panie profesorze.
Ja myślę, że idąc też tropem słów ojca dyrektora, tak się zastanawiam, no stało się, coś się dzieje na ulicach, coś się wydarzyło. Jaka będzie reakcja, no raz duszpasterzy, tych wszystkich, którzy za młodzież są odpowiedzialni i z młodzieżą pracują, dwa katechetów, bo to przecież trzeba jakoś, no nie da się tego przemilczeć, trzeba jakoś w to wejść, trzeba jakoś to przemyśleć i odpowiedzieć racjonalnie na to, co się wydarzyło. Pewnie będzie ileś odejść kolejnych z kateches, bo to jest zjawisko przecież obserwowane już dłuższy czas, ale te osoby, które zostaną, no trzeba jak gdyby dać te prawdziwościowe odniesienia w tym zakresie, pokazać, jakie są skutki. Ja jednak też bym ten czas takiego zamętu, ten czas takiej braku wyrazistości, gdzie się wydawało, że najlepszą postawą to jest bycie nijakim, ani ciepłym, ani zimnym, takim letnim, że on się skończył i może jest to też szansa i dla katechetów, i dla duszpasterzy, ażeby z tą młodzieżą pracować, bo rzeczywiście wielu będzie się dzisiaj garnąć, takiej zdrowej tej młodzieży, po to, ażeby być w takiej wspólnocie formacyjnej, bo ten świat jest straszny, to wielu rodziców też katolickich jest zatroskany. Proszę zwrócić uwagę, że kiedyś, jak powstawały chociażby te grupy oazowe, ileż tych małżeństw było w takim środowisku. Tak jak widzę czasem w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, przecież ludzie się odnajdują. Dlaczego się odnajdują? Bo mają wspólne spojrzenie na świat. I to są te przestrzenie trzeba będzie pokazywać szczególnie młodym ludziom, bo to nie jest tak, że wszyscy, cała młodzież wyszła na ulicę i cała młodzież wulgarnie się tam wyraża i niszczy kościoły. Wcale tak nie jest. I myślę, że wiele będzie, bardzo wiele zależeć od tego, jaka będzie nasza odpowiedź za niedługo. No jest ten czas taki dziwny, że nie ma realnego kontaktu, wszystko, to też mi się wydaje, że spowodowało też takie odreagowanie psychologiczne, psychiczne, bo nie ma realnego kontaktu między nami, takiego fizycznego kontaktu, a studentami, a uczniami, no ale to też trzeba przezwyciężać, a poza tym i ten czas również się skończy.
Pan profesor Kucharczyk, bardzo proszę.
No aż chciałoby się powiedzieć, jesień wasza, wiosna nasza. No ja bardzo dziękując oczywiście za słowa ojca dyrektora, chciałbym też przyłączyć się do głosu mojego przedmówcy, pana profesora Ryby, bo żeby uniknąć też takiego no właśnie obrazu zbyt czarnego, że cała młodzież właśnie idzie w tych marszach. Nie, jest wiele wspaniałej młodzieży, która wcale nie ucieka od wymagań, ale ich poszukuje. Dla nich to jest właśnie to. Ja byłem parę lat temu poproszony przez współbrata księdza profesora Bortkiewicza, księdza Mieczysława Piotrowskiego, abym wygłosił parę historycznych raczej wykładów w czasie rekolekcji Ruchu Czystych Serc, letniego spotkania. I to było rzeczywiście wspaniałe doświadczenie młodych ludzi, którzy rzeczywiście no, idą pod prąd tym wszystkim właśnie modnym różnym ideologiom i zgodnie z tą nazwą właśnie przede wszystkim kierując się tą czystością serca. To było dla mnie też takie bardzo pouczające doświadczenie, bo pokazujące, że jest wielu wspaniałych młodych ludzi, którzy tu właśnie idą pod prąd. I paradoksalnie w tych różnych miejscach, o których my mówiliśmy, gdzie rządzi polityczna poprawność, gdzie na porządku dziennym już jest właśnie ta ideologia takiego czy innego permisywizmu, to właśnie ruchem kontestacji, który pociąga młodych, jest właśnie pójście pod prąd temu, odwołując się do odwiecznej nauki Kościoła, do tego, co mówił święty Jan Paweł II, do młodych na Westerplatte, do młodych na Jasnej Górze w 1983 i wielu innych miejscach. Także tu oczywiście też, co mówił ojciec dyrektor, potrzeba pracy intelektualnej, prawda, wiara i rozum, te dwa skrzydła, na których duch człowieczy zbliża się ku kontemplacji prawdy, jak pisał w prologu do encykliki Fides et Ratio święty Jan Paweł II. I tutaj też oczywiście o tym trzeba pamiętać, trzeba się uczyć, trzeba się, zgadzam się, szybko uczyć, bo znaczy, że to w tym sensie, że czas ucieka. I dlatego tym bardziej cenne są takie, no właśnie, instytucjonalny wymiar też tej mądrości. Mówię tutaj o Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej, innych inicjatywach, które wyrosły przy Radio Maryja. Zadajmy sobie pytanie, w jakiej o wiele gorszej sytuacji my byśmy byli jako Kościół, gdyby tego nie było właśnie teraz.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy?
Mówi Beata z Londynu. A chciałabym zabrać głos w tej dyskusji i powiedzieć, że ja swego czasu pisałam bardzo dużo listów w obronie Radia Maryja, między innymi do biskupów polskich. Nawet jeden z nich jest na stronie Radia Maryja. Nadesłano do Radia Maryja z Londynu. Chodzi mi o ostatnie 20 lat. I jak teraz to sobie wszystko przypominam w kontekście obecnych wydarzeń, to czuję, że wiele czasu zostało stracone właśnie po stronie biskupów. Bo zamiast zjednoczyć się i skupić na wychowaniu narodu, to wtedy wiele czasu poświęcano dyskusji, czy Kościół jest krakowski, czy toruński. I myślę, że nie byłoby tych protestów, a może nie w takim zakresie przynajmniej, gdyby ci ludzie mieli w sercu to, co można usłyszeć w Radio Maryja. I trzeba się połączyć i skupić na wychowaniu i edukowaniu społeczeństwa w wierze. Właśnie to, co robi Radio Maryja w sposób nowoczesny, a jednocześnie pobożny, bez rozmywania nauki Jezusa. Dziękuję bardzo, z Bogiem.
Dziękuję ślicznie. Kto do pani Beaty z Londynu z naszych gości?
Ponieważ wydaje mi się, że mam zaszczyt i przyjemność, miałem poznać panią Beatę, to no, chcę wyrazić, myślę, w imieniu wielu z nas wielką wdzięczność za to zaangażowanie pani w obronę i promowanie Radia Maryja i Telewizji Trwam. To zaangażowanie tam właśnie na terenie Polonii Brytyjskiej, to w sposób bardzo, bardzo zdeterminowany i z wielkim oddaniem. Sądzę, że po prostu no, musimy odnajdywać te wszystkie dobre dzieła, które w tej chwili są i które przetrwały i na pewno przetrwają te chwile bardzo trudne, i konsolidować po prostu siły, dlatego że no właśnie, z jednej strony jest bardzo zorganizowana akcja i to na pewno coraz bardziej odkrywamy, to o czym też ojciec dyrektor wspominał i tutaj panowie profesorowie, że nie jest to przecież akcja wyłącznie rodowodu polskiego. Kiedy w ostatnich dniach tak sobie porównywałem te wydarzenia, o których też pan profesor Kucharczyk mówił, cały ten ciąg zdarzeń ostatnich lat, a zwłaszcza tych ostatnich dosłownie lat, o czym też i profesor Ryba mówił, te wydarzenia artystyczne, te inscenizacje, oczywiście to wszystko trzeba brać w tej poczwórny cudzysłów, i artystyczne inscenizacje, ale właśnie Golgota Piknik, Klątwa, później te wizerunki Matki Bożej, bardzo powiem po prostu oględnie specyficzne i to wszystko zakończone parodią mszy świętej na Marszu Równości odprawionej przez pseudobiskupa jakiegoś pana Niemca, który później rozwiązał swój kościół. I obserwujemy kulminację tego, o czym profesor Kucharczyk mówi tutaj już kilkakrotnie właśnie o tym, że to jest pewna kulminacja pewnych procesów. I zestawimy to wszystko z Black Lives Matter w Stanach Zjednoczonych, rewolucją, która przetoczyła się w ostatnich miesiącach, która też miała no taki, można powiedzieć, banalny, przepraszam za określenie, banalny moment zapalny. Oczywiście tragiczna śmierć, ale pospolitego przestępcy, bandyty, grożącego rewolwerem kobiecie ciężarnej, kobiecie matce będącej w stanie błogosławionym. I ten człowiek staje się nagle bohaterem, staje się właśnie ikoną tego ruchu rewolucyjnego, który później dąży też przecież do podważenia cywilizacji zachodniej, cywilizacji chrześcijańskiej. Niszczenie pomników, bohaterów narodowych, ale też niszczenie właśnie figur świętych, pomników stojących przed kościołami. Jeden z postulatów jednego z aktywistów tego ruchu to jest właśnie postulat zniszczenia pomników Chrystusa i Maryi, bo to są Europejczycy. Już pomijam to stwierdzenie, że to są Europejczycy, ale zwracam uwagę z drugiej strony na to stwierdzenie w tym sensie, że przypisuje się właśnie cechy europejskie, chrześcijańskie, no w sposób oczywiście oczywisty, ewidentny Chrystusowi. Ale właśnie chodzi tutaj o zniszczenie nie symboli, ale zniszczenie pewnych korzeni. Kto stoi za tym ruchem Black Lives Matter? No stoją u zarania trzy panie, prawda? Jakaś lesbijka, która żyje w związku z drugą kobietą, która jest transseksualistką, jakieś dwie panie, które są zaangażowane w ideologię queer. A wszystkie trzy twórczynie tego ruchu są po szkoleniach lewackich, po szkoleniach wprost lewackich. To nie jest kwestia już nawet jakiegoś zainfekowania ideologią marksistowską, tylko to jest kwestia przeszkolenia przez lewactwo. No więc mówimy o tym, że mamy tu do czynienia rzeczywiście z ogromną skalą, i to trzeba podkreślać, z ogromną, zorganizowaną, instytucjonalną skalą niszczącą naszą cywilizację. Ale z drugiej strony mamy właśnie te znaki dobra, te mocne kościelne instytucje, takie jak właśnie Radio Maryja. Dlatego mówię mocne, bo one są właśnie kościelne, a bramy piekielne kościoła nie przemogą. Dlatego musimy pokładać nadzieję w kościele, w tych instytucjach, w tym kościele ukonkretnionym w różnych dziełach. No i trzeba tych dzieł rzeczywiście bronić. I dlatego kończąc, raz jeszcze szacunek wobec pani Beaty i dla pani Beaty i szacunek za te dzieła, które ona podejmowała i wciąż podejmuje.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Mówi Maria z Warszawy. Ja chciałam tutaj poruszyć dwa wątki. Jeden wątek to wątek młodzieży, która dominuje na tych wszystkich strasznych manifestacjach, no tak to mogę nazwać. To jest oczywiście banalne stwierdzenie, jakie powiem, ale wiadomo. Gdy się zdobędzie zaufanie młodzieży, to młodzież potrafi zrobić dla nauczyciela wszystko. Mówię to jako emerytowana nauczycielka i wiem, że nie jest łatwo zdobyć zaufanie młodzieży, ale gdy się je zdobędzie, no to oczywiście młodzież już po prostu jest kupiona. I pamiętam swoje duszpasterstwo akademickie z kościoła świętego Michała, który został zresztą tak teraz też zniszczony tu na Mokotowie w Warszawie. I ksiądz, który nam poświęcał dużo czasu, mogliśmy do północy siedzieć na plebanii, rozmawiać, znał wszystkie programy nauczania, miał wszystkie podręczniki u siebie w bibliotece, zresztą na początku lat 80. zmarł na raka. Ale on mi dał podstawę. On mi dał podstawę jako właśnie duszpasterz. Chciało mu się w tych trudnych czasach. No więc ten wątek już młodzieżowy, bo to jest bardzo ważny, to jest istotny, ale nie ma dzisiaj tak wielu nauczycieli, którym by się chciało i tak wielu duszpasterzy, którym by się chciało. To no, musimy sobie to powiedzieć w oczy. Po prostu taka jest prawda. A drugi wątek, to tak się zastanawiam, czy na przykład nasz prezydent słucha dzisiaj tej audycji, bo temat jest walka cywilizacji. Jak usłyszałam tę propozycję prezydenta stworzenia jakiegoś indeksu chorób, które będą kwalifikowały do usunięcia płodu, tak jak to tam się mówi, niezbyt dokładnie, czyli jedne choroby tak, drugie nie. Jeden człowiek będzie miał prawo do życia, drugi nie będzie miał prawa do życia. To zrobiło mi się tak smutno na sercu. No bo nadzieja w rządzie prawicowym, w prezydencie i teraz powoli się wszystko wycofujemy, tak? No powoli, bo to tak myślę, że to do tego dojdzie. No i co? I zostanie ustalona lista chorób, prawda, które tam będą kwalifikowały się do aborcji, a te nie, załóżmy, prawda, bo tak to zrozumiałam. I za chwilę pan Biedroń powie, że on ma tutaj listę iluś tam 100 tysięcy czy ileś podpisów i małżeństwa w cudzysłowie homoseksualne mają być. I wyjdą kobiety, będą protestowały i co? I wtedy znowu ustąpimy, tak? No, nie wiem, czy ja źle myślę, tak głośno myślę, ale ten wątek mnie bardzo zaniepokoił. I, bo to jest taki praktyczny, prawda? Bo tu mamy taką konkretną sytuację i teraz jakby no wszyscy myślą, co tu zrobić, żeby nie było tych protestów. One są takim przecięciem przodu, bo to wszystko się rozlało, prawda? I teraz już trzeba wyciągać wnioski, cały czas pracować, to jest oczywiste, ale to albo się poddajemy temu i całe to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego to jakby nie jest nic warte, bo teraz ustawy i rozporządzenia wykonawcze zmienią sens tego. Nie wiem, czy szanowne grona profesorów jest w stanie jakby tutaj coś powiedzieć na ten temat, bo to tam tak jakby informacja tak. Dzisiaj była.
Pani Mario, dziękuję. Proszę przejść na odbiór, a już przekazuję głos naszym gościom. Panią także bardzo serdecznie pozdrawiamy. Proszę bardzo.
Zgadzam się z panią, że te wypowiedzi pana prezydenta są, mówiąc delikatnie, niepokojące. No doświadczenie całej historii pokazuje, że uginanie się czy kapitulacja tylko powoduje eskalację. Przecież pamiętam przy pierwszym podejściu do ustawy chroniącej czy wzmacniającej ochronę życia w Polsce, jak zaczęły się te tak zwane czarne marsze, no to wycofano to, no i tam na jakiś czas się uspokoiło, ale potem już gdzieś po 2 latach były znowu marsze, gdzie już bezczeszczono wizerunki Matki Bożej i generalnie najświętsze symbole wiary, więc to tylko rozzuchwala, więc no tutaj niestety także słyszymy taką narrację, jak to się dzisiaj mówi, o tak zwanym kompromisie aborcyjnym, które przypomnijmy to, bo to umyka, był 2 razy łamany przez lewicę, nie tylko w 96 roku, kiedy oni uchwalili to w Sejmie i prezydent Kwaśniewski podpisał, co Ojciec Święty skomentował słowami, że naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości, ale pierwszy raz oni to zrobili w 94 roku. I tam było weto ówczesnego prezydenta Lecha Wałęsy skuteczne, bo nie byli w stanie jego odrzucić. I to notabene jest jedyny świetlisty punkt w prezydenturze Lecha Wałęsy, który w mojej ocenie jako historyka ratuje tą prezydenturę. Bo on rzeczywiście wetując wtedy tą ustawę, którą komuniści razem z Unią Pracy przeforsowali w Sejmie drugiej kadencji, to już przypomnę Sejm Sejm wybrany po tych wyborach w 1993 roku, gdzie prawica na skutek rozproszkowania nie weszła do Sejmu. Więc przez to prezydent Wałęsa, no, trzeba to jemu oddać, uratował ileś istnień ludzkich. I to trzeba o tym pamiętać, oceniając jego prezydenturę. Notabene, warto zapytać dzisiejszych obrońców demokracji, tolerancji i postępu, którzy tak chętnie na Lecha Wałęsę się powoływali przy różnych okazjach, no, że jakoś chyba zapomnieli o tym epizodzie właśnie z 1994 roku. Zresztą nawet nie wiem, czy sam Lech Wałęsa o tym pamięta.
Odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica, Jan z Chicago.
Witamy Panie Janie.
Bardzo serdecznie witam ojca prowadzącego, księdza profesora i panów profesorów. Ponieważ ja cały czas nie słuchałem, nie wiem czy to co powiem, czy przypadkiem już nie wybrzmiało, jeśli tak to przepraszam. Wydaje mi się, a mówię to z perspektywy emigracyjnej, ale bywam często w Polsce. Wydaje mi się, że my Polacy nie byliśmy przygotowani na otwarcie na świat. Byliśmy przez cały PRL zamknięci z małymi wyjątkami i kiedy ludzie się rozjechali po świecie, nie byli przygotowani, jakoś doszło do tego zderzenia z tą cywilizacją zachodnią i po prostu nie wytrzymali, wychowali później młodzież, bo to już jest młodzież tych, którzy wyjeżdżali w latach 90., to już są ich dzieci. I efekt jest tego taki. Najbardziej mnie boli to, że ta 16-17-latki to są dzieci tej młodzieży, pewnie Jana Pawła II, o której żeśmy mówili. I to najbardziej bolesne. Ja zawsze liczyłem, że to właśnie to pokolenie Jana Pawła II, że ono nie tylko, że nie upadnie, ale że ono wydźwignie Polskę. Tak mi się to wydawało i dziś to tym bardziej gorzko przeżywam, że to pewnie ich dzieci w ten sposób się zachowują. Jest oczywiście o wiele więcej przyczyn, ja tylko chciałem tego upadku takiego, ale ja chciałem tylko na to zwrócić uwagę. Bardzo serdecznie pozdrawiam i księży, i profesorów.
Dziękujemy ślicznie. Głos z Chicago od pana Jana.
To ja się może odezwę,
proszę,
bo
panie profesorze.
Pana Jana znam. Kilkakrotnie w Chicago się spotykałem, więc serdecznie pozdrawiam. No to rzeczywiście pan poruszył ważny problem. Pytanie jest, gdzie są rodzice tych dzieci? To dzieci są jeszcze, które na ulicy w ten sposób, na ulicach w ten sposób się zachowują. To trzeba by było troszkę zdystansować. Pytanie jest rzeczywiście takie, jaka to jest część młodzieży i czy rzeczywiście to są ich rodzice, to są rodzice wierzący, czy też pamiętajmy, jest cały szereg osób zupełnie pogubionych w wierze tych rodziców, gdzieś z rozbitych rodzin i tak dalej. Ale myśmy obserwowali przez czas jakiś takie zjawisko wśród nawet rodzin takich głęboko wierzących, odejść od wiary, gdzieś pogubienia się. Ten świat zewnętrzny jest naprawdę trudny. Pan pokazał to zderzenie się z Zachodem, który wcześniej przeszedł kryzys rewolucji kulturowej, kryzys rewolucji seksualnej, ale przecież ja przynajmniej taką metodę przyjąłem w swoich jakichś tych wychowawczych działaniach, że nie koloryzowałem rzeczywistości, tylko opisywałem ją jako trudną z tysiącem zagrożeń, również w stosunku do swoich synów, czy w stosunku do tych, którzy mi byli dani jako wychowankowie. Być może też wiele tych rodzin, pamiętajmy, z tego pokolenia było rozbitych w znaczeniu takim, że ojciec gdzieś musiał wyjechać za chlebem, matka zostaje. Jest tysiąc różnych takich sytuacji, które gdzieś spowodowały pewne zerwanie. Ja nie wiem, jak głęboki to jest proces, to co obserwujemy na ulicach, żebyśmy też może nie przecenili tego, ale na pewno problem jest gigantyczny. Bardzo Jan wyraził swój smutek, no bo pokolenie Jana Pawła ma swoje dzieci. Pytanie jest, jakie to są dzieci. No, to trzeba by było ocenić w szerszej perspektywie, ale na pewno nie jest to błahy problem.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tu Hanna z Mazowsza. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę się dzisiaj dodzwonić do tej audycji bardzo ważnej. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy tworzą tę audycję i całą naszą rodzinę Radia Maryja.
Tak, jak dobrze bardzo poznaję dużo... pani doktor Hanna Wójkowska, lekarz, więc bardzo proszę, tak. Pani doktor.
Tak, no chcę powiedzieć, że bardzo dużo dzisiaj tutaj było powiedziane o tym aspekcie naszym, ludzkim, prawda, o tym, co my jako rodzina Radia Maryja, ale także jako ludzie Kościoła Świętego, chrześcijanie, możemy zrobić, żeby ta cywilizacja życia, cywilizacja miłości mogła zwyciężyć, bo ona zwyciężyła. Jako ludzie wiary jednak nie zapominajmy, że świat jest nie tylko fizyczny, jest to świat przede wszystkim światem duchowym. My jesteśmy istotami psychofizyczno-duchowymi i walka, w której bierzemy udział, jest przede wszystkim walką duchową. Ani parlamenty, ani pan prezydent, ani żadne partie, ani nasze inne wysiłki oczywiście same nie wystarczą, jeśli nie zawierzymy właśnie przede wszystkim Matce Najświętszej, Chrystusowi. Naprawdę jesteśmy dziećmi Boga i to jest najważniejsze i ta walka dawno została wygrana. Właśnie też musimy mówić to naszym młodym dzieciom, młodzieży, którzy dzisiaj wychodzą na te ulice. I tak rozmawiając w rodzinie, bo też mam dzieci i wnuki, i tak zastanawialiśmy się, co się stało, dlaczego. Otóż to jest totalny upadek autorytetów, wszystkich autorytetów politycznych, moralnych, rodziny. My ponosimy po prostu konsekwencje właśnie tych długoletnich zaniedbań, ale mimo to nie możemy się jako ani poddawać, ani smucić, ani jakoś sądzić, że coś stanie się źle. Będzie tylko dobrze. Ta walka jest wygrana. Toczy się na tym poziomie duchowym o każdą duszę, o każdego człowieka i widać też wielkie przebudzenie. To jest jakaś też wielka szansa, ta walka duchowa, ta walka, która się toczy w tej chwili. To jest takie oczyszczenie i to, o czym często słyszymy tutaj na falach Radia Maryja, że my jako przybrzeże chrześcijaństwa po raz kolejny mamy szansę stawić tutaj czoło. No jakaś taka wielka nadzieja naprawdę, że my damy radę temu wszystkiemu. Damy radę, ponieważ Najświętsza Panienka otacza nas płaszczem swojej opieki. Także dziękuję jeszcze raz serdecznie i z Panem Bogiem.
Dziękujemy ślicznie. Pani doktor, pozdrawiamy gorąco. Kto z naszych gości?
Jeśli można...
Proszę, księże profesorze.
Kilka słów. Przypominam sobie kilka takich wypowiedzi i pisemnych, i ustnych pana profesora Kucharczyka, który po tej tragedii, która dotknęła Francję w postaci pożaru katedry Notre Dame, wskazywał na dwie reakcje, które towarzyszyły tej tragedii ze strony chrześcijan. Najkrócej mówiąc, modlitwa i męstwo. I myślę, że to jest uniwersalna sprawa i w tej chwili my, stając w obliczu tej tragedii, oczywiście też powinniśmy podejmować z jednej strony modlitwę i myślę, że tak jak modlitwa różańcowa podjęta spontanicznie, oddolnie przed orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, ta nowenna wielka w intencji obrony życia poczętego, myślę, że w sposób dla mnie osobiście bardzo czytelny przysłużyła się do umocnienia w odwadze decyzji sędziów Trybunału. Tak, jestem też głęboko przekonany, że faktycznie w tej chwili ta modlitwa, która jest podejmowana w trakcie naszej audycji, otrzymałem m.in. wiadomość SMS-ową o tym, że organizowana jest modlitwa i post właśnie w intencji przezwyciężenia tej sytuacji, która jest. I na pewno, krótko mówiąc, modlitwa, wiara, zaufanie Bogu, zaufanie Maryi, przez którą przyjdzie zwycięstwo, jak mówił kardynał August Chlongi, przypominał to zarówno prymas Wyszyński, jak i Jan Paweł II. I to jest bezsprzecznie fundament, ale z drugiej strony myślę, że tu się też koncentrujemy w naszych wypowiedziach, absolutnie nie pomniejszając roli modlitwy i wiary w związku z tym, ale koncentrujemy się na tej potrzebie męstwa, dlatego żebyśmy też po prostu nie zaniechali tego aspektu, bo ten aspekt męstwa, takiej fizycznej obecności, stawiania czoła tym atakom, które są i które niewątpliwie będą, bo przecież musimy się liczyć z tym, że ta fala agresji, fala protestów, polemik, bardzo podejrzewam, że bardzo perwersyjnych niejednokrotnie na uczelniach, w szkołach, ona będzie się po prostu pojawiała i my musimy po prostu z tym się liczyć i jednocześnie mieć odwagę, aby stawić temu czoła. Modlitwa i męstwo to jest to narzędzie, ta recepta na ten trudny czas. Ja bym jeszcze włożył między te dwa hasła świadectwo życia i miłości, bo to, co mnie uderza też właśnie w tych dniach bardzo brutalnych, to zamieszczane w mediach społecznościowych, a myślę, że też i w rozmowach różnych, świadectwa ludzi, którzy mieli odwagę przyjąć trudny dar życia, naznaczonego cierpieniem. To są niezwykle piękne świadectwa, niezwykle wzruszające i zarazem niezwykle mocne. W tych dniach pojawia się też w sposób zaskakujący właśnie takie zawahanie ludzi, którzy mówią: z jednej strony jestem za życiem i na pewno sama nie zdecydowałabym się na aborcję w żadnym wypadku, ale też rozumiem, że nie można przymuszać kobiet do heroizmu. Znowu przepraszam, że przywołam, ale przepraszam to bez zawstydzenia, że przywołam słowa pana profesora Kucharczyka z pierwszej części naszego spotkania. Te słowa w kontekście uroczystości Wszystkich Świętych. No właśnie sensem naszego życia, spełnieniem naszego życia jest heroizm. Heroizm zawierzenia Bogu i przyjęcia życia i miłości takich, jakie Bóg nam po prostu daje. A zatem właśnie modlitwa, męstwo, świadectwo życia.
Bardzo proszę. Tak, tak, panie profesorze, tu bardzo proszę.
Ja bym tylko jeszcze dodał, bo w tych dniach jakoś tak odświeżam sobie dwa utwory Zbigniewa Herberta, Potęga smaku i Przesłanie pana Cogito. Ale Potęga smaku, kiedy książę poetów pisze o ich parcianej retoryce, ich łańcuchach tautologii, ich paru pojęciach jak cepy, w naszych czasach już nie parę pojęć, tylko wulgaryzmy, jak cepy, które mają nas uderzać obuchem. Jakie antidotum? No to właśnie potęga smaku, która musi mieć włókna duszy i chrząstki sumienia, jak pisze Herbert, plus odrobina koniecznej odwagi, prawda? Czyli ta wyprostowana postawa, jak pisze w innym utworze, to moim zdaniem też są zupełnie bardzo aktualne jego słowa.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica. Adam z Gdańska z tej strony.
Bardzo proszę, panie Adamie.
Uszanowanie wielkie dla głosu ojca Rydzyka. To był piękny głos, który usłyszałem. Taka kwintesencja wielu lat w zasadzie mojego bycia z Radiem Maryja i duży szacunek dla księdza profesora, dla panów profesorów. Miałem przyjemność być w Warszawie 2 lata temu na takim sympozjum Rola Kościoła Katolickiego w odzyskaniu niepodległości. To jakby dzisiaj też jest o tym mowa, ale ja chciałbym nawiązać do dwóch takich głównych rzeczy, które mnie bardzo uderzyły osobiście. Jedna pani z Warszawy o tym mówiła. Ona mówiła, pani nauczycielka, o ile pamiętam, emerytowana, ona mówiła o zaufaniu do nauczycieli, uczniów, młodzieży. Druga sprawa to jest, miałem możliwość porozmawiać z protestującymi studentami u Uniwersytetu Gdańskiego, studentkami praktycznie, studentkami. To była grupa osób. Zapytałem, co się dzieje, dlaczego strajkują. One mówią, że walczą o swoje prawa, czyli mamy tutaj element walki, wojny, walki, o swoje prawa. Kiedy zapytałem ich, o co tak naprawdę chodzi, im chodzi o wybór. I tam jedna powiedziała młoda osoba, że one chcą mieć wybór na koszt państwa, bo rodzice płacą podatki. Druga osoba powiedziała, że one chcą decydować, I tak, jak ja już jestem po 50 roku życia, rozmawiałem z ciekawością, z pewnym takim otwartością do tych osób. Potem podzieliłem się z tymi osobami moim świadectwem życia, mojego życia. Jesteśmy w małżeństwie z żoną 25 lat ponad, mamy dwójkę dzieci, jesteśmy sobie wierni. Powiedziałem to tym osobom, powiedziałem o metodach planowania rodziny, które mogą stosować. Jedną z tych metod jest metoda naturalnego planowania rodziny, metodą Creightona. No jedna z tych osób powiedziała, już takich mężczyzn jak pan nie ma. Mnie uderzyło to, że te osoby są gniew tych osób, a druga sprawa, która mnie uderzyła, to strach. Jak one się, te dziewczyny młode, potwornie boją. No i ewidentnie widziałem, że one zostały oszukane przez swoich nauczycieli, przez swoich profesorów, wykładowców, którym ufają, bo przecież młode osoby, uczniowie, myśmy sami niedawno, prawda, wszyscy byli młodymi uczniami, studentami, przecież do ilu wykładowców my mieliśmy zaufanie, my im ufaliśmy, oni nas pociągali. I tu jedno słowo, które ksiądz Rydzyk wymienił, programowanie. Myślę, że to są takie aspekty, które chciałbym naświetlić. A, jeszcze jedną rzecz, która mnie bardzo uderzyła. To do mnie taki już argument na koniec, kiedy tam inne argumenty się wyczerpywały, że PiS opłaca Kościół. No musiałem tłumaczyć, jak to jest z tym. Byłem zaskoczony tym argumentem wręcz. Skąd te młode dziewczyny mają taki argument? I jeszcze mówiły, że my mieszkamy w Polsce, to nieważne, że w innych krajach aborcji kobiety muszą płacić z własnej kieszeni, my mieszkamy w Polsce, my chcemy w Polsce. Natomiast ja mówię, słuchajcie, Polska, jesteśmy na dorobku krajem, poza tym my nie jesteśmy wyspą, my jesteśmy zależni od no zależni, to nie, złe słowo, że my jesteśmy wśród innych, ale my nie musimy robić to, co oni. No i to jest ten aspekt ekonomiczny, mhm. Może przepraszam jeszcze do końca. Ten
ostatnie zdanie już, panie Adamie, zdanie. Bardzo proszę, bo 5 minut pozostało do końca.
Jak powiedziałem tym dziewczynom, zapytałem, dlaczego wy chcecie robić aborcję na koszt państwa? No to był też taki moment zaskoczenia. One sobie chyba nie zdały sprawy z tego. I w sumie ja mówię, to może aspekt ekonomiczny jest ważny. Gdybyście walczyły o lepsze zarobki u pracodawców przyszłych, to przecież jest wolność, macie tą wolność. Można wybierać najlepsze kliniki dla siebie, jeżeli się bardzo chce, bo pewne osoby mówiły, że są niewierzące. Najlepsze, niekoniecznie w Polsce, bo my takich chyba nie mamy w Polsce najlepszych. No to by było tyle. Serdecznie pozdrawiam, szczęść Boże, Ave Maria.
Dziękuję ślicznie, pozdrawiam panie Adamie. To byłby ostatni telefon w rozmowach niedokończonych. Po 1,5 minuty takiego podsumowania rozpocznijmy od pana profesora Mieczysława Ryby, teraz może w odwrotną stronę. Bardzo proszę, panie profesorze.
To, co pan w ostatnim telefonie przedstawił, to jest jednak opis kobiet, młodych kobiet w dzisiejszej rzeczywistości, zagubionych kompletnie. Pamiętajmy, zagubionych też z powodu szerzącego się feminizmu, który ich niby uwalnia od władzy mężczyzn, ale w istocie zniewala ich do robienia jakichś nie wiadomo jakich karier, a zarazem w imię tych karier ma ich wyzwolić od wszelkich zobowiązań, no na przykład takich, jakim mogłoby być nieplanowane macierzyństwo. I w tym strachu, ale też no takim dziwnym pędzie one czują się, jak widać, całkowicie zagubione, bo jeśli ktoś lub coś, jakaś ideologia podważa naturalny porządek rzeczy, no to będę też w ten sposób zwalnia jak gdyby mężczyzn z odpowiedzialności za rodzinę, za żonę, za dzieci, no to wszystko się jak gdyby sypie. Nie wiadomo po co żyć, jak żyć. Jest tylko jeden wielki lęk i w imię tego lęku pojawia się coś takiego jak prawo do decydowania o kimś innym, o czyimś losie, o życiu i tak dalej. Otóż podsumowując, no jesteśmy w takim niezwykle przełomowym, wydaje mi się, momencie dziejowym, że rządzi prawica, Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął ważną kwestię na korzyść cywilizacji życia, natomiast wśród młodego pokolenia dokonują się niezwykle przełomowe wybory. I część rzeczywiście opowiada się po stronie rewolucji. Pytanie jest, jaka część opowie się po stronie Pana Boga. I to jest rzecz kluczowa. Natomiast rzeczywiście takich ludzi jak Pan, który pochyla się nad jakimiś tymi dziewczętami, z nimi rozmawia, pewnie nikt z nimi specjalnie nie rozmawia głębiej, potrzeba więcej. I to jest zadanie też nauczycieli, to jest zadanie też duszpasterzy. A co do nas tutaj, różnych ludzi zaangażowanych w życie społeczne, to trzeba po prostu pokazywać jeszcze tym, którzy potrafią myśleć racjonalnie, że to nie są żadne żarty i to nie jest żaden dialog kulturowy. To jest po prostu wojna cywilizacji. I to jest wojna na śmierć i życie, która rozstrzygnie, czy nasz naród przetrwa, czy przestanie istnieć jako ten, który znaliśmy do tej pory.
Profesor Grzegorz Kucharczyk, bardzo proszę, panie profesorze.
No tak, stawka jest ogromna. Dziedzictwo, które zostało nam przekazane, wymaga troski i wymaga także wysiłku, niekiedy fizycznego, niekiedy trudu stania dniami i nocami przy kościołach. Wracam do tych szlachetnych ludzi, młodych ludzi, którzy w wielu miejscach to robią. Także są tam też ludzie z pokolenia JP2. To nie jest całkowicie pokolenie stracone, żebyśmy też nie popadli w czarną rozpacz. Tak, trzeba unikać czarnej rozpaczy. Nie oznacza to, że trzeba patrzeć przez różowe okulary. Diagnozę tutaj, wydaje mi się, dość wyczerpującą postawiliśmy, ale też mieć ufność, bo w końcu to Chrystus powiedział, i jam zwyciężył świat, więc rzeczywiście ta walka już jest wygrana, tylko kwestia dotyczy skali zwycięstwa.
Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, księże profesorze.
Jest wojna, jest walka cywilizacyjna i to jest sprawa niezwykle poważna, ale jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?
Bardzo gorąco dziękuję. Kończymy rozmowy niedokończone. Wojna cywilizacji. Bardzo gorąco dziękuję, księże profesorze. Dziękuję panowie profesorowie. Dziękujemy wszystkim słuchaczom Radia Maryja i mówimy sobie do ponownego usłyszenia, zobaczenia z Panem Bogiem. Tego, co dobre życzymy.
Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać. Drodzy Państwo, naszymi gośćmi byli ksiądz profesor doktor habilitowany Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, pan profesor doktor habilitowany Grzegorz Kucharczyk, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, pan profesor doktor habilitowany Mieczysław Ryba, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski. Raz jeszcze dziękuję słuchaczom Radia Maryja.